Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 4 Safar 1446 roku po Hidżri, albo Septimo Augustan Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam jak zwykle na początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii. Linki, wszystkie informacje znajdują Państwo pod odcinkiem. Proszę Państwa, poza tym ze standardowego zestawu hejterom wiadomo co w co, prawda, ze szczególnym uwzględnieniem hejterów Hasbary, jazda z cenzorami to jak zwykle, no niestety dzisiaj znowu musimy się trochę pogimnastykować, przynajmniej przy dwóch tematach, no ale jak już Państwo potraficie rozszyfrować te teksty, prawda, i tyle, Romani i te domum za wyjątkiem nie ten domum, jakiś inny domum, tak, i jeszcze z ważnych rzeczy oczywiście Al-Kilabtan Bahu Al-Kafil At-Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Proszę Państwa, ja jeszcze, ponieważ ja wzywałem Państwa do tego, że jeżeli macie jakieś fajne, niszowe programy, to na YouTubie, to kanały na YouTubie, to bardzo proszę się zgłaszać. Ja bardzo chętnie za darmo zareklamuję, ale oczywiście, jeżeli to nie są kanały komercyjne, no zgłosiło się do mnie chyba z 5 kanałów, które są po prostu kanałami firm, które sobie w ten sposób robią reklamę na YouTubie w bardziej lub w mniej lub bardziej zawoalowany sposób. Oczywiście zapraszam, to miejsce czeka na Waszą reklamę, ale to nie są ani hobbystyczne, ani darmowe, prawda, kanały, tylko to jest po prostu reklama. Czyjaś, dobrze, w każdym razie dzisiaj zapraszam takich, którzy rzeczywiście robią te kanały hobbystycznie, robią mi właśnie for fun z jakiegoś właśnie powodu, czy o grach, czy o pszczołach, czy o matematyce. No właśnie, dzisiaj aż 3 kanały się pojawiły, więc od razu Państwu powiem. Najpierw coś, co będę robił bardzo rzadko, ale kanały niszowe polityczne. Proszę Państwa, stwierdziłem, że jak najbardziej nie chodzi o kanał Zero, tak? On się zajmuje tam gąsienicami, Lamborghini i tak dalej, to też hobbystycznie. Natomiast nie, tutaj będą dwa kanały. Po pierwsze kanał lewicowy, który nadaje na prawicę i później prawicowy, który nadaje na lewicę. Może się, zaraz Państwu powiem, mam pewną koncepcję. Więc jeden to jest kanał, który zwrócił moją uwagę, bo wczoraj jako pierwszy wytropił sprawę Polaków za trzymanych w Nigerii, także w Kano, także Szapoba. Później tam, wiele godzin później, dopiero Reuters to wykrył, więc rzeczywiście fajnie. To się nazywa Lot nad Kaczym Gniazdem. Tam takich dwóch dżentelmenów siedzi trochę jak w Muppet Show, ci dwaj, prawda, co na tym siedzieli na tym balkonie, tam nadaje nadaje z lewicowych pozycji na prawicę. Znowu prawicowy, który nadaje na różnych, ale na lewicę, i to się nazywa Lot nad Kaczym Gniazdem, więc już wiadomo z samej nazwy. W drugą stronę, czyli prawicowy, który nadaje głównie na lewicę, choć w innej zupełnie formule, bardziej merytorycznej, to jest Paladę statystycznie, prawda? Marcin Paladę statystycznie, prawicowy, rzeczywiście klasycznie, ale bardzo dobry merytorycznie. Bardzo merytorycznie dobry program. Także, natomiast jeżeli ktoś z Państwa jest neutralny światopoglądowo albo uważa się za symetrystę, to może sobie wziąć, odpalić tego YouTube'a i dwa naraz puszczać. To podobno, no, tak jak się radykalizują, prawda, ci z humusu, tak możecie Państwo się radykalizować politycznie, albo wręcz przeciwnie, puszczając sobie dwa kanały naraz. No trochę żartuję oczywiście, ale przypominam, Lot nad Kaczym Gniazdem lewicowy, prawda, dla ludzi liberałów, lewicy i tak dalej. Marcin Paladę statystycznie, głównie dla centroprawicy, prawicy i bardzo prawicy, tak? Natomiast żeby nie było, że tylko polityczne, to również jeden kanał. Oczywiście wszystkie linki, prawda, macie Państwo w opisie pod odcinkiem. I kanał jeden niepolityczny, tym razem kanał o zwierzątkach. Nazywa się Szanika TV. Obejrzałem sobie, tam są głównie pieski, ale tam różne inne stworzonka, tam jakiś ślimak się zaplątał, widziałem jakieś krewety, nie krewetki, to jest kanał o zwierzątkach, dla miłośników zwierząt, o różnych zwierzątkach i trochę poradnikowy, i trochę właśnie taki filmikowy. Możecie Państwo zobaczyć Szańka TV. Także polecam jak najbardziej. Proszę Państwa, dobrze, kończymy teraz już z tym polecaniem różnych fajnych kanałów, które się nie mogą specjalnie przebić na YouTubie. Ja wiem, że jaki to jest krew, pot i łzy niestety. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do wydarzeń. Dzisiaj stwierdziłem, że już Państwo macie dosyć tych wszystkich rozważań na temat tego, wejdą, nie wiem, wejdą, zaatakują dronami, okrętami podwodnymi, już chciałem powiedzieć łodziami, żeby zaraz się odpaliło, prawda, 500 specjalistów. No to Państwa, jak to jest, kurczę, zawsze tak jest w Polsce, Polska musi zawsze mieć inaczej, prawda? Wszędzie się, prawda, mówi tam gdzieś łodzie podwodne, albo jest po prostu jedno słowo, u nas muszą być okręty. Potem cały świat mówi na Italię, Italia, Polska musi mieć Włochy. Kiedyś mówiła Italia, ale widocznie było to za mało oryginalne. I my tak, proszę Państwa, ze wszystkim, tak, niestety. Pewnie o to chodzi, żeby było trudniej, tak? Że cudzoziemiec po prostu popatrzył się, zobaczył, ile różnic jest i po prostu stwierdził, dobra, to może jednak osiedle się gdzie indziej. To jest taka od wieków polityka może antyimigracyjna. Nie wiem. W każdym razie to jest tak, że teraz, dobra, już przechodzimy jak gdyby ad rem. Mamy, proszę Państwa, pierwszy temat istotny, to jest ukraińska wyprawa na Kijów. Stwierdziłem, że zaczniemy najpierw od tego, bo żeby właśnie już dać sobie spokój, chociaż na chwilę z tym Bliskim Wschodem, nie mówię, że nie będzie dzisiaj, ale nie będzie jako pierwszy temat, tymi właśnie rozważaniami, odwety, nieodwety, prawda, zaraz, to nie jest w tej chwili najciekawsze. Moim zdaniem najciekawszą rzeczą, która się w tej chwili wydarzyła w ciągu ostatnich 48 godzin, to jest rzeczywiście wyprawa na Kursk. Nawet chciałem dać taki temat, bitwa na Łuku Kurskim, ale ponieważ do tej bitwy jeszcze jest kawałek do Kurska, bo zdaje się około 60, nie, przepraszam, nawet więcej, 100 kilometrów prawie, w związku z tym od tego miejsca, gdzie siły ukraińskie są, w związku z tym poopowiadajmy sobie, co w tej chwili robią Ukraińcy, jakie są na to reakcje i tak naprawdę, co oni chcą przez to osiągnąć. To jest chyba, to jest największa zagadka prawdopodobnie w całej tej wyprawie. No więc, co się wydarzyło? No, siły zbrojne Ukrainy wdarły się na głębokość co najmniej 15, a niektórzy nawet twierdzą, że ponad 30 kilometrów. Od razu mówię, że bazuje na danych rosyjskich, tak? Czyli według tego, co rosyjscy, ci tak zwani milblogerzy, zaznaczają na swoich mapach, no bo nie są specjalnie życzliwi, jak się można domyślić, w sprawie Ukrainy, w związku z tym ta ich wersja minimalistyczna na pewno jest wolna od ukraińskiej propagandy, więc to jest taka wersja, możemy sobie oczywiście wziąć obie i później wyciągać jakieś średnie, ale w terenie to jest trudne, tak? Czyli jak jedni mówią, że zajęli wieś i tam, nie wiem, i jeszcze 2 hektary pod lasem, tamci mówią, że tych hektarów nie ma, no to wtedy sobie co, średnią wyciągamy, tak? Czyli 3 skiby, 2 palce, prawda, i pół między, prawda, zajęli. Więc to jest na takie rozważania, okej, okay, są tacy, którzy się takimi zajmują, ja nie, ale chciałem tylko powiedzieć właśnie, że te postępy są dosyć znaczne. W tej chwili jest tak, że siły ukraińskie są przynajmniej w 11 wsiach, osadach i ewentualnie miasteczkach, właśnie tych przygranicznych. Ten front, rzekomo długość linii frontu wynosi w tej chwili około 35 km, no i około 15 km co najmniej w głąb Rosji. To jest to miejsce, to są tereny, które znajdują się pod absolutną w tej chwili kontrolą ukraińską. Czyli nie tam, że przejeżdżali i pojechali dalej, tylko tam są normalnie Ukraińcy, tam nie ma wojsk rosyjskich. To jest tak, że te wszystkie dane pochodzące z różnych źródeł rosyjskich wojskowych, tych blogerów, czy tak zwanych milblogerów, czyli militarnych blogerów, tak, oraz różne geolokalizowane filmy, bo tam już się tym zajmują, prawda, hobbyści, specjaliści, wskazują, że prawdopodobnie, i to było przed samym nagrywaniem odcinka, jak mówię, ja nie jestem w stanie tego weryfikować, tak, podaję tak, jak jest podawane. Więc proszę, jeżeli ktoś tam jest lepszym osintowcem, prawda, mówi, a nie, bo tu tam coś ktoś inaczej napisał, ja podaję źródła, tak? Źródła to są właśnie źródła właśnie rosyjskie, czyli no nieżyczliwe Ukrainie na pewno, więc oni twierdzą, że prawdopodobnie siły ukraińskie zajęły centrum Sudży, a w każdym razie były widziane, czy tam nawet jakąś flagę na posterunku policji wywiesili, czy coś takiego. Także to jest no pierwsze miasto, tak, na drodze wojsk ukraińskich. Co więcej, w tej chwili no, zaznaczane są na tych właśnie, znaczy jest taki jeden kanał internetowy, kanał telegramowy, prawda, taki, który ma, no mówię, on jest znany z głębokich manipulacji, jeśli chodzi o straty armii rosyjskiej, natomiast podaje w miarę aktualne informacje dotyczące przynajmniej tego, gdzie się toczą walki. To jest 2 majora, Skąd nazwa Dwa Majora? To jeżeli ktoś z Państwa nie wie, to znaczy, że nie jest specjalistą od Rosji. Specjaliści od Rosji dokładnie potrafią wytropić, z której to piosenki pochodzi. No ale w każdym razie Dwa Majora to jest taki właśnie, z którego nawet Rybar korzysta. Rybar to jest drugi taki, który podaje to najczęściej. Wskazuje się, że prawdopodobnie została przebita jak gdyby przez Ukraińców druga linia obrony i tutaj to natarcie ukraińskie doszło rzekomo już być może zajęło, ale to mówię, nie wiemy, takie osady jak Leonidowo i Aleksandria. No właśnie na tych stronach Rybara, on to już robi po angielsku, to był taki niszowy militarny bloger, on się w tej chwili rozwinął w jakieś takie super wielkie przedsiębiorstwo analityczno-strategiczne, więc tam są ludzie zatrudnieni, prawda, i tak dalej, więc po angielsku wydaje i prawdę powiedziawszy, to jest chyba jedno z, na Zachodzie nie ma porównywalnego żadnego źródła, ani żadnego drugiego takiego właśnie milblogera, w związku z tym wszyscy korzystają w tej chwili z tych map Rybara, one są bardzo dokładne, chociaż tak jak mówię, no z całą pewnością nieżyczliwe Ukrainie. Więc to jest to, co wskazują natomiast właśnie ci militarni blogerzy, że jeżeli chodzi o te dwie linie obrony przełamane już w tej chwili przez Ukraińców, to że tej linii trzeciej nie ma. No i wskazuje się właśnie, że w tej chwili również wojska ukraińskie znajdują się też na północny wschód od miasta również Sudża i że również strony poniosły duże straty w sprzęcie wojskowym właśnie w czasie bitwy tam na północ od tego miasta Sudża, chociaż ile tego jest, to znowu odsyłam na te kanały. W każdym razie to jest tak, że również we wsi Lubimowka znajdują się obecnie też wojska ukraińskie. Także, krótko mówiąc, jest tak, że Ukraińcy weszli bardzo głęboko w tej chwili, jak na przynajmniej taką bitwę graniczną w ciągu 24 godzin w obronę rosyjską. Co więcej, no, znajdują się, teoretycznie mogę Państwu powiedzieć tak, jak teraz sprawdzam, gdyby jechali drogami, tak, uwzględniając korki, no to mają 110 km do Kurska, jeżeli dobrze widzę, i 600 do Moskwy. Więc jeżeli się posunęli, załóżmy, około 10 km, niech będzie 15 nawet, no to wtedy będą za ten, po tygodniu będą pod Kurskiem, możemy mieć bitwę pod Kurskiem. Po co natomiast to zrobili? To jest już druga zupełnie sprawa, tak, zupełnie odrębna. Otóż tak, no wiadomo, że w tej chwili trwa po stronie rosyjskiej masowa ewakuacja. To są tysiące ludzi, którzy są ewakuowane, zresztą to podają też rosyjskie źródła. Co więcej, Rosja wysyła posiłki do obwodu kurskiego. I teraz pierwsze podstawowe pytanie jest takie, czy Rosja poradzi sobie z tym wtargnięciem? No bo po co to jest robione? Oczywiście oprócz tego, że mamy nareszcie znowu pierwsze strony gazet, chociaż od razu powiem, amerykańskiej gazety drobnym druczkiem, prawda, bo już czy to nie jest coś na pierwsze strony, chyba że dojdą dalej, prawda, czyli to nie będzie tylko chwilowa wyprawa. No ale to jest tak na pewno propagandowo, że Ukraina jednak potrafi sobie też zaatakować na terytorium rosyjskim, co do tej pory było trochę takim tabu, bo do tej pory były wyprawy na stronę rosyjską, ale to były głównie tych różnych legionów tam rosyjskich i z nimi rozprawiały się lokalne tak naprawdę policje, tam nie trzeba było odciągać jednostek z frontu. Teraz rzekomo, i teraz mówię rzekomo, ta wyprawa to jest co najmniej, jak piszą, 1000 żołnierzy, ale również Ukraińcy ściągają tam posiłki. Nie wiadomo skąd, ale skąd ściągają. Że pomimo tego, że mają ogromne problemy z liczbą żołnierzy i prawdę rzekszy powinni już dawno temu ogłosić jakąś powszechną mobilizację czy coś, no bo tam już po prostu tych posiłków rzekomo nie ma. Natomiast posiłki są skądś ściągane i zwiększa się liczba tych żołnierzy ukraińskich, bo widocznie stwierdzono, że Rosjanie tam nie mają praktycznie żadnych sił i w zasadzie to tylko i wyłącznie minimalizacja strat, prawda, po stronie ukraińskiej powoduje, że powsuwają się tak wolno, choć mogliby dużo szybciej i dużo dalej. Pojawia się następujące pytanie właśnie, po co to robią właśnie oprócz tego. No, prawdopodobnie założenie, i tak sobie spekulują ci różni, tym razem zachodni analitycy, którzy nie do końca rozumieją, po co jest to robione. To znaczy, są raczej krytyczni, twierdzą, że tutaj zamiast wykorzystać takie siły do ustabilizowania frontu tam, gdzie Rosjanie nacierają i jednak zajmują codziennie jakiś fragment terenu, to nagle robi się taką wyprawę. No oczywiście, to jest też tak, że dla Kremla propagandowo to jest bardzo niedobra sytuacja. Tam jest, zresztą o tym powiemy, tam się zdecydowanie pogubili w tej chwili, jeśli chodzi o komunikację Rosjanie. I prawdopodobnie no, Putin zrobi wszystko, żeby tą wyprawę kurską zlikwidować. Natomiast powstaje pytanie, czy da radę to zrobić właśnie siłami ściąganymi skąd inąd, że tak powiem, czyli z różnych innych miejsc i załatać tą dziurę właśnie w obronie, czy też będzie zmuszony do odciągnięcia jednostek frontowych z tych frontów, gdzie Rosjanie w tej chwili mają postępy. Czyli jeżeli to byłaby taka próba dość rozpaczliwa odciążenia tego frontu i być może no, pozbierania się tam, gdzie się Ukraińcy już ewidentnie pogubili, to jest może pewien jakiś pomysł. Jeżeli nie, no to wskazuje się, że to jest to po prostu niesamowita strata ludzi, sprzętu, bezsensowna i tylko i wyłącznie chwilowa. Tak więc mamy dwie opcje. Czyli jeżeli będzie to sukces, to na całą pewnością tam od medali to ci generałowie, prawda, czy będą się te ich mundury rozciągały aż do kolan. Natomiast w momencie, kiedy to będzie klęska, to oczywiście będzie to po raz kolejny pokazywane, że jako głupota, prawda, i takie działanie całkowicie nieprzemyślane. No dobrze, co się dzieje tak naprawdę z opisu takiego trochę bez... No, bez emocji, jak gdyby tworzonego. Więc wiadomo, że ze źródeł znowu rosyjskich, że ewakuowano wioski w pobliżu granicy, że setki ukraińskich żołnierzy natarło na pojazdach opancerzonych. Według rosyjskich urzędników Rosja wysyła jednostki wojskowe, straż graniczną, samoloty bojowe i tak dalej. Twierdzą, że zatrzymali siły ukraińskie, ale już wiadomo, że to jest bzdura, znaczy, że nie zatrzymano tych jednostek. Co więcej, właśnie ci rosyjscy milblogerzy powiedzieli, że Ukraińcy dalej się posuwają naprzód, zajęli kilka wiosek i posunęli się kilkanaście nawet kilometrów, przynajmniej w dwóch kierunkach. Ukraińscy urzędnicy nie komentują tego praktycznie w ogóle, przynajmniej do momentu, kiedy ja publikuję tą opowieść. I generalnie no, wskazuje się, że to jest poważny najazd, prawda, a nie poprzednie właśnie takie próby bardziej dywersji niż czegokolwiek więcej. Tutaj jest cytowany przez amerykańską prasę taki dyrektor think tanku CAST rosyjskiego, który właśnie mówi, że oczywiście, że jest to coś zupełnie nowego, jest to pełnoskalowa operacja wojskowa, że Ukraińcy używają pojazdów bojowych Stryker oraz czołgów, są wspierani przez drony, system obrony powietrznej i sprzęt do walki elektronicznej, czyli jest to po prostu taka klasyczna mini-ofensywa, przynajmniej jak na razie. Natomiast właśnie wskazuje się na to, i to jest najważniejszy element też, który Amerykanie podnoszą, że cel jest nie do końca jasny, że jest to liczba żołnierzy zaangażowanych jest stosunkowo niewielka w porównaniu do setek tysięcy, które są na froncie, że to jest tak, że w tej chwili ta linia frontu to jest ponad 1000 kilometrów. I to jest tak, że ta linia, jak tu ładnie mówią, się pruje, prawda, powoli Ukraińcom, bo jednak przewaga liczebna po stronie rosyjskiej jest spora. No i generalnie to jest tak, że Rosja się posuwa w tej chwili w kierunku kluczowego ukraińskiego węzła logistycznego, czyli Pokrowska, i generalnie atakuje, prawda, różne inne obszary we wschodnim regionie Donbasu. Zresztą wojska też, jak twierdzą właśnie Amerykanie, ukraińskie, największym problemem jest niedobór ludzki. No ale to właśnie niedobór ludzki z jednej strony, a z drugiej strony właśnie taka wyprawa, która może się zakończyć spektakularną masakrą wszystkich tych, którzy wtargnęli, tak, w pewnym momencie. Więc jest to taka trochę wyprawa samobójcza. Chyba że, tak jak mówię, odniesie rzeczywiście jakiś sukces, czyli że posuną się dalej i będą w stanie odciągnąć wojska te rosyjskie gdzieś tam z linii frontu. Amerykanie twierdzą, zapytani oczywiście o tą wyprawę, czy coś o tym wiedzieli, w związku z tym rzecznik Departamentu Stanu Miller powiedział, że USA nie otrzymały informacji o tej operacji wcześniej, no ale powiedzieli, że to jest normalne, bo to jest taktyczny ruch. No, moim zdaniem nie jest to taktyczny ruch, bo to jest już wtargnięcie na terytorium Rosji, więc to nie jest coś trywialnego, tak, z punktu widzenia politycznego, z całą pewnością to jest na pewno coś innego niż do tej pory działania obronne na terenie Ukrainy, czy jakieś tam ataki przy pomocy rakiet, czy też dronów, no to już jest zajmowanie terytorium. Oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy zajmą jeszcze, powiedzmy, nie wiem, jakieś 10-15 miast, załóżmy połowę obwodu kurskiego, to chyba nie, no ale nigdy nie wiadomo. A następnie ogłoszą, że na przykład inkorporację do Ukrainy, prawda? Stwierdzą, że tak, zrobiliśmy właśnie referendum, trzech tam się zebrało, prawda, uradziło, że to od tej pory będzie Ukraina i w tym momencie mamy roszczenie terytorialne, to jest terytorium ukraińskie. Czyli zrobią to samo, co Rosjanie, tylko w drugą stronę. Może coś takiego zrobią, tak? Znaczy, tak jak mówię, no ponieważ cel nie jest do końca jasny tego, więc tutaj możemy sobie spokojnie pospekulować, po co to w tej chwili Ukraińcy robią. No tutaj właśnie Miller powiedział, nic w naszej polityce się nie zmieniło, a działania, które podejmują dzisiaj, nie naruszają naszej polityki. No bo był pytany, czy tam, prawda, ograniczenia dotyczące używania broni na terenie Rosji i tak dalej obowiązują, więc on to zlekceważył, czy powiedział, że absolutnie to nie ma nic z tym wspólnego. No właśnie tak samo mamy tych anonimowych, jak zwykle, urzędników Pentagonu, którzy powiedzieli, że nie wiedzą, dlaczego Ukraina rozpoczęła tę operację, no i skontaktowali się z Kijowem, żeby się dowiedzieć więcej o jej celach. No więc teraz mamy jak gdyby wstępne oceny, a to z ostatniej chwili dosłownie, Amerykanów. Znowu anonimowi urzędnicy twierdzą, że to wtargnięcie jest odpowiedzią na rosyjskie ataki transgraniczne wspierane z obwodu kurskiego, tak? No ale wskazuje się też, że Ukraina nie może otworzyć drugiego frontu, prawda, bo nie mają po prostu sił i tak naprawdę priorytetem jest ustabilizowanie linii frontu w samym Donbasie. Natomiast ta szybkość tej operacji, no i to, że tam Rosjanie byli całkowicie zaskoczeni, to też jest pewna informacja, że wywiad wojskowy rosyjski GRU, który święci triumfy, jak się okazuje, umieszczając szpiegów w różnych krajach Europy Zachodniej, ale ma problemy z takim bezpośrednim wsparciem pola walki, to na pewno, i tak samo przecież to nie jest jednak mała liczba żołnierzy, którzy byli tam gdzieś koncentrowani pod granicą, nagle wjechali i jak się okazuje, siły rosyjskie były całkowicie zaskoczone, tam się poddawali, prawda, masowo ci pogranicznicy i tak dalej. I chyba nie zostali poinformowani przez wywiad, że coś się szykuje. No ten oczywiście ten rajd ukraiński może ewentualnie dotrzeć do rosyjskich linii zaopatrzeniowych w pobliżu właśnie do tych, które idą w okolicach właśnie Charkowa. I generalnie to jest tak, że nawet jeżeli oni się wycofają nawet z tego rajdu na Kursk, chociaż może pójdą dalej, ale jeżeli się wycofają, to tak czy inaczej to będzie sugerowało, że Rosjanie będą musieli zwiększyć po prostu obsadę swojej granicy w tych miejscach, które były do tej pory, wydawało się, spokojnie. Czyli tak jak Rosjanie próbowali się wyprawić na Charków, to teraz Ukraińcy próbują się wyprawić gdzieś tam w kierunku Kurska. No ale właśnie to, co jest w tej chwili, co jest niejasne, prawda, i znowu Amerykanie twierdzą, nie jest jasne, czy ta operacja zmusi Rosję do przeniesienia jednostek z Donbasu do Kurska, czy też nie. Jeżeli zmusi, to na pewno będzie to niewątpliwy sukces Ukraińców. Natomiast no, jeżeli nie zmusi, jeżeli to zostanie tam czapkami nakryte lokalnymi, powiedzmy, siłami jakiegoś folksturmu, który zostanie zmobilizowany do obrony po prostu tych kolejnych miejscowości w Kursku, a tych żołnierzy będzie za mało, żeby przełamać te linie, no to wtedy to będzie oczywiście porażka i tak to będzie przedstawiane. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że mamy teraz panikę, w każdym razie jeśli chodzi o logistykę ewakuacji w obwodzie kurskim. To są tysiące osób w tej chwili ewakuowane z kolejnych miejscowości. Co więcej, tam są ewakuowani autobusami, samochodami prywatnymi i tak dalej, więc to pokazuje na skalę zaskoczenia. To jest tak, że w tej chwili na samą ewakuację i na wszystko to, co się dzieje, to władze właśnie obwodu rzekomo wyliczyły na kwotę równą mniej więcej 200 milionów dolarów. No i właśnie tak samo z Moskwy i z innych jeszcze miast wysłano lekarzy, prawda, tam jest dużo rannych podobno, więc na pomoc tym ludziom, którzy są ewakuowani. No i to tak mniej więcej wygląda, więc mamy oczywiście jakieś tam postępy, Na pewno pełne zaskoczenie strony rosyjskiej, to z pewnością. No i teraz właśnie najpierw mieliśmy w ogóle taką zaprzeczanie, tak? Znaczy, tak naprawdę to było traktowane tak samo jak przy poprzednich tych rajdach tego rosyjskiego legionu, czyli jakieś działanie dywersyjne, z którymi poradzi sobie jakaś tam lokalna straż miejska. Natomiast okazuje się, że nie, że to, co więcej, ta ofensywa się rozszerza i Ukraińcy przerzucają kolejne wojska. To jest jak gdyby z dzisiaj, z rano, czyli w tą wyrwę wchodzą kolejne jakieś jednostki ukraińskie, tam mówiono, nawet podawano numery, już nieważne, prawda, czy to jest dla hobbystów, tak, znaczy znajdziecie Państwo sobie te wszystkie dane u tych mil blogerów albo na ewentualnie stronach ukraińskich. To, co jest natomiast ciekawego, to jest to, że w tej chwili te reakcje rosyjskie, polityczne są ciekawe. No przede wszystkim Putin jak zareagował na to? Otóż on oskarżył Ukrainę o poważną prowokację. Poważną prowokację, właśnie powiedział, że Rosja walczy z poważnym atakiem transgranicznym na południowo-zachodni obwód Kurski. Aleksiej Smirnow, który jest gubernatorem, właśnie pełniącym obowiązki tak naprawdę gubernatora regionu, powiedział, że wprowadził stan wyjątkowy w obwodzie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że co najmniej 31 cywilów zostało rannych. Jeśli chodzi o ofiary wojskowe, Rosja nie podaje oczywiście żadnych informacji. Putin powiedział, prawda, reżim kijowski rozpoczął kolejną poważną prowokację. No, generalnie to jest tak, że Ukraina nie skomentowała w ogóle, tak jak powiedziałem, ataku. Jeśli chodzi o rosyjskie Ministerstwo Obrony, no to według ich oficjalnego komunikatu siły ukraińskie nacierają na północny zachód od przygranicznego miasta Sudża, około 530 km na południowy zachód od Moskwy. Ja od razu zaznaczam, że te 600 to jest jakby jechali autostradą, muszą być prosto i potem w lewo skręcić na skrzyżowaniu i wtedy 600 mają, a prostą linią może faktycznie jest to 530 km, ale słabymi drogami, powiedzmy sobie szczerze. No generalnie Rosja oczywiście poinformowała, że odparła atak używając artylerii, używając sił powietrznych, no ale świadkowie mówią, że to nie do końca tak i zresztą wiemy już od mil blogerów, że tak się nie stało. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o to rosyjskie również media, to twierdziły, ale to są wszystko z wczoraj wieczorem tak naprawdę informacje, z dzisiaj rano już są inne, że właśnie miasto Sudża, że miasto płonie, że mieszkańcy nie mają jak się ewakuować, tam się uciekli do kościoła, takie rzeczy. Więc nie wiadomo, w każdym razie to jest też pogubienie się trochę propagandy, no albo wygrywamy, prawda, czapkami nie nakrywamy, albo z drugiej strony chaos, prawda, całkowity, pogubiliśmy się, ludzi nie ewakuowaliśmy, prawda, miasto płonie, mieszkańcy nie mają gdzie uciekać. Generalnie to jest tak, że wiadomo tylko tyle, że właśnie ci mil blogerzy twierdzą, że jeszcze się posunęły te siły około no, kilka kilometrów, tak? 11, 10, 15, nawet do 30 gdzieś tam się pojawiły od miejsca wejścia w każdym razie te informacje. Będziemy mieli pewnie za parę godzin jakieś ustabilizowanie sytuacji, wtedy też będzie więcej informacji. No mówię, to są wszystko różnego rodzaju geolokalizacje robione przez różnych hobbystów. Ale co dalej? Otóż no, podczas spotkania z Putinem Gerasimow, czyli szef sztabu generalnego, powiedział, że rosyjskie siły powstrzymały atak około 1000 ukraińskich żołnierzy i odepchną ich z powrotem do granicy. Zełenski w ogóle nie powiedział w wieczornym przemówieniu wideo, sztab generalny też nie wspomniał w ogóle o tym w takim swoim codziennym raporcie z pola bitwy. Sztab generalny natomiast powiedział, że rosyjskie siły rozmieściły w tym rejonie samoloty, śmigłowce i ciężką broń, ale nie poczyniły postępów i poniosły znaczne straty. Co jeszcze warto powiedzieć? A właśnie, mamy jeszcze reakcję jeszcze Pentagonu osobno i Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kirby powiedział, że broń USA może być używana tylko do zwalczania bezpośrednich zagrożeń tuż za granicą. No to 15-30 km to jest w kategorii tuż, jest jak najbardziej prawdziwe. No i właśnie tutaj Miller jeszcze powiedział coś takiego, to trochę przesada, że nazywają to prowokacją, biorąc pod uwagę, że Rosja naruszyła integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Także mamy bitwę o Sudże, według porannych informacji wojska ukraińskie są już w Sudży i być może zajęły jakąś część miasta albo całe miasto, tego nie wiemy. Trwa ewakuacja, trwa ściąganie jednostek i ta wyprawa może się przerodzić właśnie w jakąś większą bitwę, którą można będzie powiedzieć bitwa pod Kurskiem 2.0. Może nie aż tak spektakularna, ale zawsze. I tyle, proszę Państwa, tyle jest tego, tytułem tego wstępu. Wiem, że to może trochę krótko, ale z drugiej strony jest to sytuacja ciekawa i nareszcie nie na Bliskim Wschodzie. Abstrahując od tego, że to, przepraszam, tylko tak na marginesie Państwu powiem, że już to nie było sensu robić kolejnego tematu z tego, bo to jest krótka informacja, że właśnie Niger zerwał stosunki dyplomatyczne z Ukrainą i cały czas powodem tego jest ta rzekoma interwencja ukraińska w Mali, tak? Do której się Ukraina przyznała, a potem się nie wie za bardzo, jak wycofać. Więc teraz kolejne, zresztą państwa afrykańskie też rzekomo to potępiają, także jeżeli to jest tak, że sobie tylko ten tam szpieg pogadał w telewizji, prawda, bo chciał pokazać, proszę bardzo, tutaj Wagner oberwał i to dzięki nam, no to tą swoją wypowiedzią zepsuł Ukraińcom tak naprawdę relacje ze znaczną częścią Afryki, bo nawet te państwa, które są, powiedzmy, no, życzliwe Ukrainie, państwa ECOWAS-u, też potępiły próby wciągania w konflikt geopolityczny, no. Nie potępiły Rosjan, tylko to ewidentnie było skierowane do Ukraińców. Więc Ukraina, przecież pamiętajmy, zabiega, prawda, o poparcie świata, więc tutaj sobie kawałek Afryki tak, powiedzmy, bezsensownie wyłączyła. Abstrahując od tego, czy pomagała, czy nie, mogła pomagać, ale niekoniecznie musiała się tym chwalić w telewizji. I co więcej, widać, że ponieważ te wszystkie oświadczenia bazują tylko i wyłącznie na tej wypowiedzi ukraińskiego urzędnika, w związku z tym te wywiady ani Mali, ani Nigru, ani pewnie też rosyjski nie wiedziały, że tam Ukraińcy byli. Być może ich w ogóle nie było, ale mamy w tej chwili to, co mamy. Mamy właśnie następstwa tego dla Ukrainy niespecjalnie korzystne w Afryce. No dobrze, proszę Państwa, mamy drugi temat, no to już teraz się przenosimy do standardowego zestawu gdybań. Mamy, ponieważ prasa jest, wszyscy dziennikarze po 7 nieprzespanych nocach, podobnie jak połowa Twitterowiczów, w czekaniu na atak, który nie następuje, i ten słynny odwet, który będzie, prawda, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. No, zajmują się głównie spekulacjami, co się może wydarzyć. Oczywiście prasa w państwie położonym w Palestynie w tym króluje. Zresztą mogę Państwu powiedzieć, że również królują w tych kolejnych scenariuszach dezinformacji, konsekwentnie, prawda, uznając, że swoja, że ich wersja zamachu na Hanii jest nie tylko prawdziwa, ale już tam, prawda, kolejne sensacyjne inne elementy są do tego dodawane, prawda? Dwóch członków Gwardii Rewolucyjnej weszło do pokoju, wyszło z zadowolonymi minami. Nie wiadomo, co oni tam robili. W każdym razie potem coś wybuchło, tak? Więc to są te wszystkie opowieści. Film, wideo nawet opowiadają, że z tego mają, czyli sugerują, krótko mówiąc, że mają tak dobrze ulokowanych szpiegów jeszcze w IRGC, w śledztwie, że wiedzą dokładnie, jaki jest przebieg tego śledztwa robionego w jakimś tam tajnych pomieszczeniach irańskich. No więc oczywiście są to próby wszystko głębokiej dezinformacji po to, żeby w przestrzeni informacyjnej właśnie krążyły takie wersje, się utrwalały. Irańczycy tego absolutnie nie potwierdzają, od razu powiem. To nie są źródła irańskie w żaden sposób, to są wszystko, jak Państwo sprawdzicie, to się, nawet jeżeli jest po angielsku, ba nawet po arabsku, to jak zobaczycie źródło, to albo kto jako pierwszy opublikował informację, to z prawej do lewej pisane, ale to nie arabski. Te literki, to nie, na pewno nie arabski. No dobrze, wracamy w tej chwili do państwa położonego w Palestynie. Otóż tutaj pojawiła się taka teza, która się pojawiła w przestrzeni takiej analitycznej, również zarówno w tamtym kraju, jak i amerykańskiej, ale też w różnych gazetach widziałem w krajach arabskich, w Egipcie na przykład dzisiaj, że uważa się w tej chwili, że ewentualny atak czy odwet Hezbollahu oraz Iranu może być rozłączny. No bo na początku twierdzono, że może dojść do zmasowanego, wspólnego i skoordynowanego uderzenia tej całej osi oporu, co oczywiście byłoby naturalnym odruchem, chociaż niekoniecznie korzystnym dla Hezbollahu i dla Iranu, tym bardziej, że oczywiście to by wywołało totalną odpowiedź, czy uzasadniało totalną odpowiedź państwa położonego w Palestynie. Co więcej, jest tak, że w tej chwili Amerykanie, a w każdym razie prasa prorządowa amerykańska, mówię, że prorządowa, znaczy taka, która tam próbuje pokazywać, że Biden pomimo wszystko razem z Blinkenem, Harris i tak dalej, to się zajmują Bliskim Wschodem, co oczywiście jest mało prawdziwe, tak? No ale że tutaj trzymają rękę na pulsie i tutaj już oni, że wyperspadowali jak gdyby Iranowi pełnoskalowy atak. A z drugiej strony właśnie mamy takie te ostrzeżenia, notamy, prawda, ćwiczenia i tak dalej. No powiem Państwu najpierw tak, jeśli chodzi o fakty, to w tej chwili właśnie trwają, czy rozpoczęły się wielkie ćwiczenia rakietowe w Iranie, również ze strzelaniem rakietami przeciwlotniczymi dalekiego zasięgu, jakimiś nowymi, jeszcze wcześniej niewypróbowanymi. Pokazywane są zdjęcia, ale oczywiście te zdjęcia są takie, że to równie dobrze może być stara rakieta, nowa rakieta, przecież mało kto poza naprawdę specjalistami z różnych wywiadów jest w stanie stwierdzić, czy to jest atrapa, czy to nie jest atrapa. No, tak czy inaczej, będzie strzelanie dzisiaj, teraz i możliwe jest, i to jest właśnie pierwsza rzecz, możliwe jest, że ćwiczenia, jak zgodnie z dawną radziecką doktryną, że właśnie z takich ćwiczeń można przejść płynnie do pełnoskalowej wojny. To znaczy mogą pod pozorem ćwiczeń, prawda, i tego, że widać, że rakiety sobie fruną, mogą zaatakować teraz na przykład państwo położone w Palestynie. Jest taka możliwość? Jest. Natomiast druga możliwość jest taka, że jednak zostanie rozdzielony ten atak Hezbollahu i Iranu właśnie po to, żeby nie dawać pretekstu do pełnoskalowej wojny również Amerykanom. Oraz, że ten, pamiętajmy, że ten odwet irański ma być odwetem dotkliwym, ale niekoniecznie samobójczym, tak? Znaczy niekoniecznie to musi być wystrzelenie 1000 rakiet. I właśnie na ten temat są teraz w tej chwili spekulacje, co tak naprawdę może zrobić Hezbollah. Notabene od razu powiedzmy sobie, że Hezbollah jest z punktu widzenia potencjalnego ataku jest dużo groźniejszy niż Iran, bo jednak te 1000 kilometrów dzielących Iran od państwa położonego w Palestynie daje po pierwsze no, możliwość przynajmniej wykrycia rakiet, już nie mówiąc o zestrzeleniu, chociażby przez okręty amerykańskie, które są w Zatoce, jak również no, wiele godzin lotu dronów, jeżeli to są takie chmary dronów, jeśli są oczywiście wystrzeliwane z terytorium Iranu, co daje czas na reakcję, na ukrycie się ludzi, prawda, na poderwanie samolotów, na polowanie na te drony, przy te drony, prawda, lecą dosyć wolno i tak dalej, w związku z tym to nie jest tak groźne jak zmasowana atak ze strony Hezbollahu, gdzie może nie być czasu nawet na włączenie syren, jeżeli ten atak będzie zrobiony na poważnie, a nie tak jak do tej pory. No więc ten ostatni atak właśnie na Akkę dronami to potwierdza. No i teraz jest tak, że są w tej chwili scenariusze ataku rozpatrywane przez państwo położone w Palestynie, od razu zaznaczam. Czyli to są ich rozważania, ale takie powiedzmy trochę na użytek wewnętrzny, bo to wyłącznie w wersji hebrajskiej ta dyskusja się odbywa, nie jest po angielsku, prawda, dla publiczności szerszej. Otóż państwo położone w Palestynie, jego wojsko w tej chwili uważa, że prawdopodobieństwo tego scenariusza najgorszego, czyli połączonego ataku z Iranem, jest niewielkie i generalnie jest tak, że możliwe właśnie, że takie porozumienie za kulisami gdzieś tam zostało osiągnięte pomiędzy Amerykanami na przykład i Iranem. Natomiast już jest tak, że ten establishment obronny państwa położonego w Palestynie zgadza się z tą tezą lidera Hezbollahu, czyli Nasrallaha, przyznając, że znaczna część celów tego Hezbollahu została zrealizowana. Że po pierwsze oczekiwanie na tą zemstę to jest podstawowy temat medialny w państwie położonym w Palestynie, co tego nie ma wątpliwości. To się pojawia we wszystkich mediach na pierwszych stronach gazet, a i w dużej części mediów światowych, bez wystrzelania ani jednej rakiety, czyli gdyby wystrzelili te rakiety i jeszcze nie trafili, to mielibyśmy raz jeden artykuł, prawda, trochę obśmiania i przechodzilibyśmy do kolejnego punktu. Tak od tygodnia nic innego się nie dzieje, tylko zastanawianie się, w co wyceluje Hezbollah. Tak, to jest, to, co do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, jest tak, że ta wzmożona gotowość sił powietrznych oraz dowództwa frontu wewnętrznego, dowództwa frontu północnego, jest, no to jest coś, co jest niezwykle kosztowne, również z punktu widzenia ludzkiego, jest niezwykle kosztowne oczywiście finansowo i jest bardzo wyczerpujące dla tych jednostek, no bo to jest tak, że te jednostki znajdują się w stanie permanentnego pogotowia bojowego od właśnie ponad tygodnia, prawie drugi tydzień już. Co więcej, te przygotowania do ewentualnego ataku zakończone w weekend przeciwko właśnie tej ewentualnie ataku właśnie ze strony i Libanu, i Iranu oraz próby też budowy jakiejś koalicji zdaje się niespecjalnie udane tym razem, jeśli chodzi o ewentualną wspólną akcję przeciwko Iranowi. No jest jakby... To powoduje, że państwo położone w Palestynie jest po prostu w bardzo złym w tej chwili położeniu z punktu widzenia jakby również społecznego, no bo ci ludzie tak samo, no nie mogą na przykład oddalać się od schronów, to już jest nie pierwszy dzień, tylko tyle dni, a dalej nie ma ataku. Tutaj wskazuje się właśnie, że najbardziej właśnie ten skoordynowany atak ze strony Iranu, Libanu i tak dalej jest mało prawdopodobny, natomiast oceny takie najnowsze wywiadu, oczywiście to wiemy z przecieków znowu do prasy, sugerują, że Hezbollah uderzy pierwszy i te odpowiedzi mogą być zupełnie, ale to zupełnie inne. Tutaj to jest tak, że państwo położone w Palestynie próbuje tym, i to też wiemy już skąd jest ta dezinformacja, oni dlatego próbują w swoich mediach non-stop pokazywać, że to nie rakieta, tak, to był nie dron, to był jakiś tam zamach polegający na podłożeniu temu kochani jakiegoś tam wybuchającego nocnika czy coś takiego. No chodzi w każdym razie o to, że jeżeli to był tego typu zamach, no to że odpowiedź proporcjonalna to nie jest bombardowanie połowy Tel Awiwu, tylko to jest może by kogoś ustrzelili, prawda, sobie w drugą stronę. No więc to jest, czyli co więcej, no wskazuje się, że przecież ta operacja, nawet izraelska, że ona uderzyła w Teheranie, co prawda, no ale nie zabiła żadnego na przykład cywila irańskiego, a w związku z tym to powinno być jak gdyby przez Teheran też rozważane, jeśli chodzi o odwet. No to jest jak najbardziej poważny i ważny argument, tak? Czyli nie można odpowiedzieć śmiercią 1000 cywilów za jednego zabitego. Co prawda, to jest logika irańska, bo jak wiemy, państwo położone w Palestynie chętnie za jednego zabitego żołnierza czy dygnitarza zabije 10 tysięcy cywilów. No ale, prawda, to reszta cywilizowanego świata inaczej myśli, tak? Dlatego właśnie ta reszta świata, nawet tego mniej cywilizowanego, jest uznawana za cywilizowany. No i to jest też tak, że właśnie Teheran podziela ten pogląd rzekomo, że właśnie ten szeroki atak generalnie doprowadzi do totalnej konfrontacji i że ta konfrontacja cały czas nie jest jak gdyby korzystna dla Teheranu. Więc ta odpowiedź może być bardzo ograniczona i przede wszystkim odłożona w czasie. Natomiast no, Hezbollah ma zupełnie coś inaczej. Znaczy, jeżeli chodzi o Hezbollah, to wojskowi państwa położnego w Palestynie są przekonani, że odpowiedź jest już przygotowana, została ustalona, że będzie bardzo silna, będzie skoncentrowana na celach wojskowych i że te cele wojskowe będą, znaczy nie, że jak gdyby odpowiedź Hezbollahu nie sięgnie dalej niż do Hajfy. No w Hajfie rzeczywiście na północy znajduje się sporo obiektów strategicznych, dużo baz wojskowych, natomiast no w czasie takiego ataku oczywiście zagrożone są wszystkie obszary mieszkalne dookoła. Co prawda, jak do tej pory zdaje się, najwięcej ofiar cywilnych spowodowały upadające czy nie trafiające w cel te rakiety żelaznej kopuły, tak jak ostatnio już nie mogli zaprzeczyć temu, bo to po prostu to ludzie znaleźli te szczątki, a nie śledczy tej rakiety w okolicach Akki. Natomiast rakiety Hezbollahu trafiły w bazy wojskowe. No ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że te ataki na bazy wojskowe państwa położonego w Palestynie mają pewną wadę propagandową, ponieważ te bazy są ukryte, one nie znajdują się w centrum miasta, najczęściej oczywiście. W związku z tym no nie można ich pokazywać w telewizji, no bo nie ma co pokazać. Jest jakiś tam płot, prawda, i dym zza płotu. Czy to się pali, czy to ktoś ma źle wyregulowany gaźnik, prawda, może sprowadzał z Polski, z Niemiec samochody, prawda, ze szrotu i tak to trochę dymi. Czy to właśnie palą się opony, prawda, czy ktoś chce zostawić ślad węglowy, czy trafiła w coś rakieta, tego nie wiadomo. Znaczy, państwo położone w Palestynie, cenzura wojskowa nigdy nie pozwala na pokazywanie właśnie strat własnych, żeby pokazywać, proszę bardzo, w nic nie trafili, więc jesteśmy skazani tylko na informację Hezbollahu, która też nie wiadomo, czy jest dokładna, czy też nie. a w związku z tym propagandowo nie ma co pokazywać w telewizji, w związku z tym jako odwet, który ma być propagandowy, tak samo to jest trochę słabe. Natomiast jest bardzo dużo takich celów, które są celami na przykład przemysłowymi, chociażby okolice, w ogóle ta cała strefa przemysłowa obok portu w Hajfie i rzeczywiście tam uderzenie byłoby widać na pewno z daleka, no ale ryzykuje się oczywiście, że to będzie też jakaś hekatomba cywilów, którzy tam mogą być, znajdować się w tych zakładach, nawet jeżeli to są zakłady zbrojeniowe. Więc generalnie to jest tak, że podstawowym celem, jak twierdzi państwo położone w Palestynie Hezbollahu, jest utrzymywanie napięcia bezpieczeństwa jako najważniejszego problemu również społecznego w państwie położonym w Palestynie, ponieważ to generalnie zakłóca, w ogóle cała sytuacja zakłóca funkcjonowanie całego państwa. No na przykład mamy odwołanie w szczycie sezonu turystycznego setek lotów z lotniska Ben Guriona. To jest cały czas utrzymywanie ewakuacji tysięcy cywilów z północy i ich utrzymywanie, prawda, poza ich miejscami zamieszkania. To jest odwołanie wszystkich urlopów, rezerwistów, wszystkie systemy w gotowości bojowej i tak dalej, plus ciągłe nękające ataki Hezbollahu, które nie są tym głównym odwetem, ale cały czas powodują, że te palce, prawda, nad tymi spustami ze skurczem mięśni, prawda, po 6 dobach już pozostały. Więc to jest jak gdyby to. Natomiast teraz tak, jak państwo położone w Palestynie widzi w tej chwili taki atak? Otóż oni zakładają, że atak może trwać ten ze strony Hezbollahu od kilku godzin do kilku dni, w zależności od skuteczności tego ataku. Tutaj w tych grach wojennych państwa położonego w Palestynie służby bezpieczeństwa rozważają scenariusze, w których atak Hezbollahu spowodowałby znaczną liczbę ofiar śmiertelnych w państwie położonym w Palestynie i oczywiście wywołałby natychmiastową odpowiedź powietrzną w Libanie, no ale to tak samo uderzano by nie tylko w cele wojskowe, ale oczywiście, jak to ładnie powiedziano, cywilne miejsca wykorzystywane przez Hezbollah. Czyli krótko mówiąc, na przykład kawiarnie w Bejrucie, no bo wiadomo, że Hezbollah może pójść do takiej kawiarni, prawda, więc te kawiarnie, na przykład, czy strefy handlowe, prawda, czy generalnie obiekty cywilne, no przecież Hezbollah zawsze może się tam gdzieś pałętać, albo kiedyś był, no albo może pojechać, no bo nie ma żadnej bariery, to jest coś takiego. Czyli krótko mówiąc, mówi się o tym, że odwetem za ten atak będzie atak na obiekty cywilne, już tak mówiąc wprost, i to rzeczywiście pasuje całkowicie do modus operandi państwa położonego w Palestynie, tak, znaczy cele wojskowe, to bombardowanie niespecjalnie wychodzi, natomiast cele cywilne mają już obcykane, prawda, jak dokładnie trafić w dom, żeby zabić najlepiej jeszcze dużo dzieci. Więc teraz mamy tak, mamy również informacje właśnie w tych rozważaniach, że IDF będzie miał od kilku minut, nawet do kilku godzin na ostrzeżenie mieszkańców. Wojsko przewiduje, że jeżeli mieszkańcy będą jak do tej pory przewidywali, znaczy przestrzegali te nakazy i słuchali komunikatów, to liczba ofiar po stronie cywilnej może być minimalna ze względu na powszechność, prawda, dostępu do schronów, no i właśnie ten system ostrzegawczy, alarmowy, ale tutaj jest pewna gwiazdka i zastrzeżenie, ale ostatnie ataki Hezbollahu pokazały, że te systemy wcale nie są uniwersalne i było już bardzo, bardzo wiele przypadków, że nie tylko właśnie w przypadku tych ataków hezbollahowych, że nie tylko systemy się w ogóle nie włączały, albo systemy nie działały, także w ogóle nie było syren, a było uderzenie właśnie pocisku, więc to jest, szczególnie właśnie teraz ostatnio przy okazji tych dronów też podobno była taka sytuacja, że te alarmy się włączały za późno, że po prostu są, jak gdyby one są dostosowane do innego typu ataku, prawda, czyli rakietami prymitywnymi typu Katiusza i tak dalej, nie uwzględniają właśnie tych celów, które lecą nisko, manewrują i są w stanie oszukać systemy radarowe po prostu i jeżeli nie zostaną zauważone fizycznie, to one się ujawniają dopiero nad jakimś celem na przykład wojskowym. No generalnie mówi się też, że ten atak Hezbollahu spodziewany jest jako największy od czasu wojny w Libanie w 2006 roku i tutaj wskazuje się, że może ujawnić słabości w gotowości frontu wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu na przykład do braku odpowiednich schronień. Tutaj na początku roku przypomina się, że Inet i JJ Achronot ujawniły, czy to są dwa portale gazety, czy gazeta Portal, tak, państwa położonego w Palestynie, ujawnili nowy plan awaryjny dla obszaru Hajfy, który obejmuje na przykład przekształcenie dużych zadaszonych parkingów, w tym parkingów podziemnych, do użycia właśnie jako schrony dla tysięcy mieszkańców. No, plan był testowany, modyfikowany w ostatnich miesiącach i może właśnie zostać wdrożony. No ale znowu z drugiej strony oczekuje się, że Hezbollah będzie celował precyzyjnie w obiekty wojskowe na północy i będzie używał raczej broni precyzyjnej, takich jak na przykład roje dronów, które są podobno właśnie bardzo trudne do wykrycia, a jeszcze gorzej do zestrzelenia. Albo na przykład precyzyjnie kierowanych pocisków ze swojego arsenału, których nie mieli jeszcze w 2006 roku. Więc to jest jak gdyby atak ze strony Hezbollahu. Natomiast jeżeli chodzi o atak ze strony Iranu, to znowu IDF twierdzi, że tutaj dzięki tej 2000 prawie kilometrów ta odległość zapewnia mniej więcej 10-15 minut ostrzeżenia dla dużych pocisków balistycznych. No i drony, prawda, to prawie 8 godzin, więc można sobie spokojnie poczekać, prawda, pójść na herbatę i tak dalej. Poza tym właśnie wskazuje się, że no ten jedyny system wczesnego ostrzegania, na którym polega państwo położone w Palestynie, czyli amerykańskie okręty w Zatoce, ale też pokazano, że pomimo tych wielowarstwowych zabezpieczeń, tutaj pisze prasa państwa położonego w Palestynie, że w sumie dwie bazy, właśnie są zawsze różnice, albo dwie, albo trzy bazy na północy i południu zostały trafione, spowodowano szkody materialne oraz infrastrukturalne, czyli ta dziura obok, ta propagandowa dziura obok pasa startowego, to chyba nie był jedyny cel, no ale nie było ofiar, tak? I może być tak, że Iran może na przykład dostosować swoją strategię i może na przykład trasy tego ataku, to mogą być te same trasy ataku, które są używane przez jemeńskich Huti albo przez milicje w Iraku i Syrii, czyli zupełnie z innego kierunku nadlecieć niż ten, który jest najbardziej spodziewany i najprostszy. No i tak to tak wygląda. Co jeszcze istotnego w tej chwili? No właśnie, jeśli chodzi o to, jak jeszcze może wyglądać ta zemsta, to powiem Państwu, że rozważane jest w tej chwili, to już też widziałem to też w prasie egipskiej na przykład, że ta zemsta może również zupełnie zaskoczyć wszystkich i może polegać nie na ataku właśnie tego typu, chociaż taki atak jest najprostszy, znaczy w sensie takim, że no, celują, strzelają, prawda, i potem opowiadają, dlaczego nie trafili, albo że trafili gdzie indziej. Natomiast bardzo też prawdopodobne jest, że dojdzie do próby, i to niekoniecznie od razu, zabójstw na przykład szefa Mossadu, szefa Shin Betu, ewentualnie premiera Jahunatana. No, z tego punktu widzenia to jest akurat wątpliwe, no bo gdyby odstrzelili Jahunatana, to co to byłaby za zemsta? Przecież tam połowa państwa położonego w Palestynie wyszłaby radośnie tańczyć na ulicach. Faktem jest, żeby to by powstrzymałoby to pewnie odwet ze strony państwa położonego w Palestynie, a nawet ba, można przypuszczać, że ten generał IRGC, który by za to odpowiadał, dostałby wysokie odznaczenie państwowe ze strony państwa położonego w Palestynie. Więc ale z drugiej strony, co to za zemsta, prawda, jak druga strona chce bardziej tego niż Iran, więc to jest problem. Ale tego typu właśnie zabójstwa wysokiej rangi urzędników, atak na Kneset na przykład, atak bombowy na Kneset, prawda, czy na inne miejsca, to nie jest wykluczone. To ktoś powie, no dobra, oni tam nie są w stanie tego zrobić. No jak Państwo widzieliście, w czasie, jak być może Państwo śledziliście, a może też nie, wczorajszy odcinek, w czasie zamachu na Trumpa w Stanach Zjednoczonych przebywał agent, zatrzymany agent irański, który przygotowywał zamachy na wysokiej rangi urzędników amerykańskich, do których miało dojść mniej więcej teraz, no, końcówka sierpnia, początek września, czyli już po konwencjach. No i właśnie to był ten słynny irański ślad, który kazał Secret Service zwiększać ochronę na przykład Trumpa, bo o Trumpie byli przekonani, że to jest jeden z celów. No oni tego oczywiście nie zwiększyli, ale FBI w tym samym czasie pracowała właśnie z tym agentem, to znaczy udając tych już wynajętych zabójców, udawali po prostu ich i próbowali jeszcze od niego wyciągać informacje, kogo jeszcze, prawda, czy kto jeszcze miał być tam do odstrzelenia w Stanach. Także tego typu spiski są możliwe. No, oczywiście nie zawsze się udają, no ale też powiedzmy sobie szczerze, no, akurat na terytorium państwa położonego w Palestynie Iran ma, po pierwsze ma parę milionów swoich w tym momencie zwolenników na terenach przyległych, a po drugie dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy chociażby Palestyńczyków, którzy pracują na przykład nielegalnie w państwie położonym w Palestynie, więc jakby to jest kwestia tylko odpowiedniego przemycenia, odpowiedniej ekipy i tyle, tak? Ja co prawda mogę Państwu powiedzieć, że jak ja, ponieważ miałem okazję oczywiście nie koło tego premiera Izraela, ale kiedyś jednego z poprzedników, być na przykład na koncercie takim, no to on jak siedział na przykład, to jego fotel był tak zrobiony, że dookoła tego fotela była taka szyba pancerna i to tak ze wszystkich stron. No on się bardzo rzucał w oczy, no bo widać było dokładnie, który jest jego fotel, ale szczęście był taki, że jakby go tam ktoś na tej widowni spośród pewnie najbliższych współpracowników chciał trafić, no to by musiał, łatwiej by mu było siekierą pewnie niż pistoletem albo karabinem. Zresztą rzeczywiście, znaczy ten premier jest tam chroniony bardzo, pamiętając też premiera Rabina, prawda, którego notabene to nie Palestyńczycy trafili, tylko prawda, swoi, więc on jest tam w stanie permanentnego zagrożenia, no ale to jest jeden ze scenariuszy, tak, że może dojść właśnie do zabójstw indywidualnych i wtedy to byłoby o tyle rozsądne, że uniknięto by ofiar cywilnych, a efekt byłby dokładnie taki jak zabicie Hanii, prawda, czyli jeden za jeden. I strony by się rozeszły, prawda, bez wielkiej wojny regionalnej. No niestety taki scenariusz, choć pewnie przywitany z radością w wielu stolicach również świata, pewnie Waszyngton też by nieoficjalnie świętował, no ale niestety to się pewnie nie wydarzy i pewnie będzie to najprostszy po linii najmniejszego oporu, prawda, czyli strzelamy rakietami, zobaczymy, gdzie spadną. Dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat, te dywagacje. Być może teraz, kiedy już Państwo to słuchacie, to właśnie rakiety lecą albo nawet doleciały. No niestety tak to już wygląda w tej chwili, że powinno się prowadzić telewizję na żywo, bo to jest jedyna szansa, żeby nadążyć za wydarzeniami. Proszę Państwa, mamy trzeci temat, stwierdziłem, że ten trzeci temat z czystej złośliwości przywołam. To jest coś, o czym się z dużym upodobaniem, nie zgadniecie Państwo, ale turecka prasa rozpisuje. Otóż, no, ponieważ jak Państwo wiecie, państwa takie jak Niemcy, a już szczególnie Francja, mają pewien cudowny zwyczaj moralizowania i pouczania innych, prawda, jak to się tu powinno zachowywać w odpowiednich sytuacjach. I mamy właśnie bardzo piękny artykuł opisujący o dostawach rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego do Francji. Wzrosły ponad dwukrotnie w pierwszej połowie tego roku. W czasie, kiedy rzekomo Europa próbuje ograniczyć zakupy energii, które mogą pomóc sfinansować inwazję Kremla na Ukrainę. Europa ograniczyła import ropy naftowej z Rosji, ale gaz ziemny jest nadal dozwolony i firmy we Francji importują najwięcej. W sumie kraje Unii Europejskiej łącznie importowały o 7% więcej rosyjskiego LNG, który został schłodzony, skroplony, prawda, i przesyłany transportem morskim. To jest tak, że jest taka organizacja Razom We Stand, która prowadzi kampanię właśnie na rzecz tych sankcji, prawda, silniejszych. Powiedział właśnie, że ten plan Unii Europejskiej wycofania wszystkich rosyjskich paliw kopalnych jest, jak cytuje właśnie go turecka prasa, przerażająco daleki od realizacji, że państwa Unii Europejskiej dalej kupują rosyjski gaz, sabotują transformację energetyczną kontynentu, no i przyczyniają się miliardami do rosyjskiego wysiłku wojennego. Rządy europejskie natomiast twierdzą, że całkowity zakaz importu rosyjskiego gazu spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za energię i ogrzewanie oraz będzie to bardzo poważny cios dla przemysłu. To jest tak, że jeśli chodzi o takie dane, prawda, które zostały przeanalizowane, to są dane amerykańskie, że oni twierdzą, Amerykanie, że francuskie firmy zaimportowały prawie 4,4 miliarda metrów sześciennych rosyjskiego gazu w połowie tego roku w porównaniu do ponad 2 miliardów w tym samym okresie rok temu. Kolejni najwięksi importerzy to Hiszpania i Belgia, odnotowali odpowiednio 1% wzrost, a Belgia 16% spadek. Co więcej, Total Energies, czyli francuski gigant energetyczny, który odpowiada za największą część importu, właśnie który zresztą, o czym pisała Associated Press, powiedział, że jest związany umowami podpisanymi przed inwazją Rosji na Ukrainę, a francuskie Ministerstwo Finansów i Gospodarki poinformowało, że ataki rebeliantów Houthi, atak właśnie, czyli ataki na wszystkie te statki, które płyną przez kanał Suezki, wymusiły zmianę struktury importu LNG z Bliskiego Wschodu, który już nie może tak łatwo dotrzeć do Europy, podczas gdy trasa rosyjska z Arktyki pozostała nienaruszona. Tam Houthi nie ma. Więc to jest bardzo fajne tłumaczenie. Proszę pamiętać, jak Polska zostanie gdzieś tam, drogi rządzie, jak Polska zostanie gdzieś zaatakowana, pamiętajcie, że zawsze możecie na Houthi, czy też jak Rosjanie na Husytów, tak? Oni tak, Husyty. Więc na Husytów możecie zawsze zwalić, to nie my, tylko Husyci. Co więcej, ministerstwo zauważyło też, że Francja jest jednym z głównych punktów wejścia LNG do Europy i właśnie w tym czasie, gdy Francja importowała więcej rosyjskiego LNG, importowała mniej od innych dostawców, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Angolii, Kamerunu, Egiptu i Nigerii. I żaden z eksportów LNG z innych krajów, uwaga, nie został dotknięty atakami na Morzu Czerwonym, więc dlaczego akurat Francja twierdzi, że to Houthi im przeszkadzają, nie wiadomo. No, generalnie dane dotyczące cen rosyjskiego LNG nie są publiczne, zwykle jest sprzedawany z niewielkim rabatem. Co więcej, tutaj wskazuje się właśnie w analizach przywoływanych właśnie przez prasę turecką, że dodatkowy gaz nie jest wykorzystywany przez francuskie domy ani przemysł. Popyt we Francji spadł o 9% w połowie roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tymczasem eksport gazu z Francji rurociągiem do Belgii wzrósł o prawie 10%. Czyli krótko mówiąc, Francuzi kupują więcej, żeby sprzedawać to później Belgii, ale w Belgii spadł import oficjalny o 16%, tak? Więc Belgia pokazuje, że wcale rosyjskiego gazu nie kupuje, no kupuje gaz francuski, który przyjechał z Rosji, tak? No i generalnie wskazuje się właśnie na no to, że oczywiście tutaj mówimy o wielkich pieniądzach i o wielkich zarobkach. Co więcej, wskazuje się właśnie, że ten wielki rosyjski właśnie projekt LNG znajduje się na Półwyspie Jamalskim, na kole podbiegunowym i właśnie to jest to spółka Joint Venture z Totalem, który posiada 20% udziałów. I zgodnie z umową podpisaną w 2018 roku Total Energy zobowiązało się do zakupu stamtąd 4 milionów ton gazu rocznie, jak pisze na przykład Daily Sabah. I zresztą agencja Anadolu chyba też. W każdym razie to jest tak, że pytany rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że import rosyjskiego gazu spadł znacznie między 2021 a 2023 rokiem. Tutaj tymczasowy wzrost wolumenu nie podważa osiągnięć Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 2 lat. Zdywersyfikowaliśmy nasz import, a większość niezbędnego gazu dostarczają wiarygodni partnerzy tacy jak Norwegia i USA. Jakby dodał, że Rosja, to by powiedział prawdę, tak? Znaczy, nie wiem, czy wiarygodnie, ale na pewno, że zapewniają. No więc tak to wygląda. Więc mamy, proszę Państwa, złośliwy artykuł. Tam jest oczywiście bardzo dużo danych, możecie Państwo sobie poszukać Anadolu, prawda, Total Energy i Rosja i znajdziecie te artykuły, które właśnie no, dzisiaj prasa turecka doszła do wniosku, że przywoła. Pewnie coś tam Francuzi im powiedzieli, że mają nie, pewnie, że mają nie importować rosyjskiego gazu, bo to jest prawdopodobnie podstawowy w tej chwili leitmotyw, że przecież Turcja łamie embargo, bo kupuje rosyjski gaz rurociągami, natomiast to, że w kraje takie jak Francja zwiększają dwukrotnie import rosyjskiego gazu, to już jest ten dobry gaz, ten niesankcyjny. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat złośliwy rosyjsko-francuski. Przechodzimy teraz do jednego ważnego tematu. Znowu wracamy trochę na Bliski Wschód. Nawet bardzo wracamy na Bliski Wschód, ale musimy to zrobić, bo to są rzeczy, które się dzieją, które są ważne. A przy okazji mogę z pewną satysfakcją powiedzieć, jak Państwo pamiętacie, ja mówiłem, że moim kandydatem na szefa Humusu, tak, jeśli takim, którego ja typowałem, że on zostanie tym szefem Humusu, jest Khalil Al-Haya. On akurat najbardziej pasował do tego wszystkiego i wczoraj miałem okazję powiedzieć Państwu, że prawdopodobnie to będzie wyglądało tak, że tam będzie Sinwar, będzie siedział sobie gdzieś tam w bunkrze pod tą gazą i tam będą tym kluczem francuskim o zardzewiałą rurę od kaloryfera, prawda, walili, a reszta będzie tam tym morsem słuchała i w drugą stronę też tak to będzie. No ale będzie musiał być ktoś, kto będzie negocjował i będzie prowadził tak naprawdę politykę tego biura politycznego faktycznie, a nie tylko symbolicznie. Już nie mówiłem, że no pewnie będzie to robił Khalil al-Haya. I proszę bardzo, mamy dzisiaj dosłownie z prasy właśnie egipskiej znowu opisane bardzo dokładnie właśnie trzy źródła palestyńskie, w tym urzędnik Humusu, ujawniły, że przywódca ruchu Khalil al-Haya, czyli ten właśnie dokładnie, będzie prowadził pośrednie negocjacje z państwem położonym w Palestynie w celu osiągnięcia zawieszenia broni w Gazie, ale pod przewodnictwem nowo mianowanego przywódcy ruchu Yahya Sinwara, który dalej zarządza wojną w strefie. Czyli siedzi pod tą strefą, czy zarządza, nie wiadomo. Tutaj Reuters też pisze, dr Khalil jest szefem delegacji negocjacyjnej, nie będzie w tym żadnej zmiany. Co więcej, inne źródło zaznajomione z konsultacjami Humusu powiedziało, że al-Haya miał zaufanie i Hanii, i Sinwara, i dodaje się, że oczekuje się, że będzie nadal prowadził negocjacje pośrednie i będzie dyplomatyczną twarzą Humusu. No, czyli dobrze trafiłem. Źródło to dało też, że al-Haya i Zahar Jabarin, którzy prowadzą tak naprawdę Humus na zachodnim brzegu, spoza terytoriów oczywiście palestyńskich, że odegrają większą rolę w przyszłości, ponieważ mają silne relacje również z Iranem i z Hezbollahem. Humus ogłosił we wtorek właśnie wybór Sinwara, no to wiemy, kim był Sinwar, to wczoraj już tutaj opowiadaliśmy. Natomiast palestyńscy eksperci spodziewali się, że właśnie to al-Haya, więc ja też się cieszę, że miałem ten sam pomysł, będzie prawdopodobnym kandydatem do sukcesji po Hanii, właśnie ze względu na jego dobre stosunki z Iranem i generalnie takie no, zdolności dyplomatyczne, które są niezbędne do powojennego ożywienia ruchu, prawda, i jego prowadzenia, no i wykorzystania tej jego jednak wielkiej popularności wśród przeciwników państwa położonego w Palestynie. Trzeba pamiętać, przecież to się wiąże również wsparcie politycznym, ale również finansowe, wojskowe i tak dalej. No generalnie przypomina się, że podczas swojej pracy pod Hanią al-Haya prowadził delegację ruchu w rozmowach negocjujących właśnie w sprawie zawieszenia broni i w sprawie właśnie tego barteru, powiedzmy, więźniów między państwem położonym w Palestynie i Humusem. Al-Haya jest formalnie zastępcą szefa biura politycznego Humusu w Gazie, no ale oczywiście on wyciągnął dłuższą zapałkę, w związku z tym on kieruje tym, jest zastępcą, ale kieruje z hotelu w Katarze. No, zupełnie poważnie mówiąc, rzeczywiście mieszka w Katarze. No dobrze, co jeszcze, o czym jeszcze można powiedzieć? Otóż źródło zaznajomione właśnie z samym tym Humusem, cytowane właśnie przez media arabskie, mówi, że w tej chwili jest cały czas komunikacja, istnieje komunikacja cały czas pomiędzy Humusem w Katarze i Sinwarem w strefie, chociaż dotarcie do tych wiadomości może zająć dużo czasu, czyli tresowane gołębie pocztowe i tak dalej. Również no wskazuje się, prawda, że tutaj są liczne wypowiedzi, to już nie ma ich sensu nawet cytować, no w każdym razie są liczne wypowiedzi teraz tych członków biura politycznego Humusu, bo tam każda gazeta któregoś próbuje dorwać do komentarza w sprawie Sinwara, no więc tam są te komentarze różne, ja już ich nie przywołuję, to jest od takich najprostszych typu, że tu pokazuje się dlatego Sinwar, no bo on był szefem w Gazie, czy jest szefem w Gazie, więc pokazuje się, że dla ruchu Gaza jest najważniejsze. Po takie po prostu, że jest to człowiek wojny, prawda, i jest to człowiek, który jest wrogiem numer jeden dla państwa położonego w Palestynie, a w związku z tym znowu, chociażby z tego powodu, że jego wybrano, to znowu wszyscy mówią, prawda, o strefie Gazy i o Humusie, nawet więcej, prawda, niż gdyby ten Hanija żył, więc okej, okay, to do mnie przemawia. Znaczy, rzeczywiście oni mają taką perspektywę w ogóle całej tej wojny, prawda? Żeby jak najwięcej mówiono o Humusie w krajach arabskich, a generalnie o Palestynie i w krajach arabskich, i na świecie. No dobrze, Państwo, wychodzimy sobie z Bliskiego Wschodu. Mamy temat, który spadł wczoraj, on na szczęście się nie zdezaktualizował jeszcze, chociaż sytuacja jest bardzo dynamiczna. Mamy sprawę bardzo ważną, to jest sprawa rządów w Bangladeszu. No, opowiadałem Państwu po kolei, co się wydarzyło, więc bardzo ważna rzecz była jeszcze taka, której już nie zdążyłem powiedzieć wczoraj, chociażby, że studenci generalnie nie zgodzili się na rządy wojskowych. To jest tak, że ta ulica powiedziała, że nie zaakceptuje żadnego rządu innego niż tylko taki, gdzie na czele rządu stanąłby Muhammad Yunus. To jest laureat Nagrody Nobla. I rzeczywiście on zostaje tymczasowym premierem Bangladeszu. Już w tej chwili jest, tak? Znaczy wczoraj miał być, a dzisiaj już jest. No kim jest w ogóle sam Muhammad Yunus? A no już warto powiedzieć. Generalnie ta rewolucja, która spowodowała obalenie rządu, ona nie zakończyła się wraz z ucieczką pani premier, ale rzeczywiście zamieszki, grabieże, no i taki generalny chaos trwał nadal. To trzeba o tym też pamiętać. I generalnie na pewno ta ulica nie godziła się na kogokolwiek, kto by miał zostać premierem, kto byłby no, wiązany, krótko mówiąc, z poprzednim reżimem, żeby to była jakaś kolejna osoba tak naprawdę, czyli zmieniłaby się twarz, nie zmieniłby się reżim. Więc tutaj to rzeczywiście wygląda na taką prawdziwą rewolucję. No właśnie, więc kim jest w ogóle Muhammad Yunus? On się urodził w roku 1940 w portowym mieście Chittagong. Otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za pionierską ideę mikrokredytów. No i po tym obaleniu szejka Hasiny, prawda, tej pani szejk Hasiny, studenci stojący właśnie za tymi demonstracjami chcieli, żeby Yunus przejął władzę, a po 6-godzinnym spotkaniu między studentami, prezydentem Bangladeszu i szefami służb bezpieczeństwa i wojskiem, najwyżsi urzędnicy kraju właśnie zgodzili się pozwolić Yunusowi stanąć na czele tymczasowego rządu do czasu przeprowadzenia w trybie specjalnym kolejnych wyborów. No on jeszcze o tym Yunusie uzyskał tytuł licencjata ekonomii na Uniwersytecie w Dace w 1960 roku, potem tytuł magistra w 1961, potem udał się do Nashville, żeby uzyskać tytuł doktora w tej samej dziedzinie na Uniwersytecie Vanderbilt, to w 1971 roku. Był generalnie gorącym zwolennikiem niepodległości Bangladeszu w wojnie z Pakistanem w 1971 i próbował właśnie pozyskiwać, znaczy prowadzić w diasporze w Stanach Zjednoczonych akcje na rzecz właśnie wsparcia niepodległości. Potem wykładał ekonomię na Uniwersytecie właśnie w Chittagong na południu Bangladeszu i w 1974 roku wtedy mieszkańcy właśnie pobliskiego miasta Jobra o niskich dochodach zaciągali pożyczki u lokalnych właśnie lichwiarzy, którzy właśnie pobierali niezwykle wysokie odsetki i byli później zmuszani do niewolniczej pracy, żeby spłacać swoje długi. Tutaj właśnie Yunus w wywiadzie opisał właśnie kobietę właśnie z Jobry, która wywarła na niego szczególnie silny wpływ. Mówił o tym, że była wytwórcą bambusowych stołków, pożyczała pieniądze od handlarza, ponieważ nie miała pieniędzy na zakup bambusa, który trafiał później, no, z którego robiła te stołki. No była to oczywiście straszliwa historia, handlarz brał cały zysk, ona tak naprawdę tworząc, wykonując pracę, sprzedając te stołki, zarabiała zero, tak? No i właśnie tutaj jest tak, że on zaproponował taki system, żeby zamiast polegać na takich właśnie lokalnych lichwiarzach, to żeby takie osoby mogły otrzymać takie właśnie mikropożyczki i w ogóle mikrokredyty. No więc on właśnie założył później Yunus w 1983 roku Grameen Bank, czyli taki bank wiejski, żeby udzielać właśnie bardzo małych sum pieniędzy, znaczy takich super mikrokredytów dla bardzo biednych ludzi, którzy normalnie nie dostaliby kredytu w banku ze względu na niedostateczne zabezpieczenia. I jego ten system tych mikrokredytów opierał się właśnie na skomplikowanej lokalnej sieci zaufania i relacji, która generalnie zachęcała jak gdyby moralnie ludzi do spłacania siebie nawzajem bez prób po prostu wykorzystywania tego i kradzieży tych pieniędzy. No i on właśnie w 1999 roku napisał taki właśnie swoją taką autobiografię Bankier dla ubogich, prawda? Opracował wtedy koncepcję mikropożyczek i mikrofinansów ponad 30 lat temu, co później zresztą stało się już powszechną praktyką w wielu bankach i również elementem programów likwidacji ubóstwa w takich właśnie rejonach, które są zagrożone właśnie tym ubóstwem strukturalnym, takim właśnie, które wynika jak gdyby z braku możliwości akumulacji kapitału przez osobę, która jest pożyczkobiorcą i tak naprawdę pracą tylko i wyłącznie właśnie na spłacanie odsetek i kapitału u jakichś lichwiarzy. Więc w sumie też mówi się o tym, że do momentu, kiedy on dostał tą Nagrodę Nobla w 2006 roku, w sumie ten system, który on wymyślił, objął 7 milionów ludzi. I to jest tak, że właśnie to jest tak, że powiedział też, że 95% tych pożyczek trafiło do kobiet albo właśnie do grup kobiet głównie. Chociaż na przykład mówił właśnie, że wtedy, kiedy zakładał ten bank, to w ogóle 1% osób, które korzystały z jakichkolwiek instrumentów finansowych, to były kobiety wtedy w kraju. No i właśnie też opisywał, że odkryliśmy, że w porównaniu do mężczyzn, którzy wydawali pieniądze bardziej swobodnie, kobiety przynosiły swoim rodzinom znacznie większe korzyści. Kobiety chciały oszczędzać, inwestować, tworzyć aktywa w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy chcieli jak gdyby wydawać pieniądze od razu. No i kobiety są bardziej skłonne do poświęceń, chcą, aby ich dzieci były lepiej nakarmione, lepiej ubrane, a w rezultacie warunki całej społeczności legły poprawie. To wszystko z jego wypowiedzi. No ale to jest tak, że w 2007 roku on ogłosił, że jest zainteresowany wejściem do polityki i oczywiście natychmiast, ponieważ był no, szalenie popularny, prawda, no wiecie Państwo, no, z jednej strony bankier dla ubogich, z drugiej strony noblista jeszcze, więc to jest dodatkowy aset, prawda, w polityce, więc administracja Hasiny natychmiast wszczęła śledztwo wobec niego, oskarżyła go o używanie siły, że on wymuszał siłą to, żeby biedne wiejskie kobiety pożyczały pieniądze od jego banku. Co więcej, w 2011 roku rząd właśnie zaatakował ten jego bank, usunął go ze stanowiska szefa tej organizacji pod pretekstem, że on ma 73 lata, a już ustawowy wiek emerytalny to jest lat 60. Następnie zostaje skazany za rzekome naruszenie prawa pracy na 6 miesięcy więzienia. Potem zostają jeszcze oskarżeni o rzekome przywłaszczenie środków z funduszu socjalnego pracowników założonej przez Yunusa firmy telekomunikacyjnej. A następnie, tak samo jak w pobliskim Pakistanie, czyli w tym Pakistanie, w Pakistanie zachodnim, prawda, czyli tym, co się nazywa Pakistan, bo pamiętamy, Bangladesz wcześniej się nazywał Pakistan Wschodni, tak? Otóż dostał ponad 100 pozwów. Znaczy 100 oskarżeń, więc tak jak mniej więcej w tej chwili, tak jak Imran Khan, to więc zarzucano mu, rząd mu zarzucał pranie pieniędzy, łamanie prawa pracy, podważanie prawa emerytalnego i tak dalej, tak? I oczywiście Yunus stanowczo zaprzeczył wszystkim tym oskarżeniom. Powiedział zresztą w poniedziałek, już po obaleniu rządu, że spodziewa się, że te wszystkie sfałszowane sprawy zostaną umorzone już po odsunięciu właśnie Hasiny u władzy. Tutaj powiedział też, wszyscy się cieszmy, potwór, którego mieliśmy, odszedł, dzisiaj jesteśmy wolni, pojawiła się nowa siła, młodzi ludzie. No więc to jest tak, że dlaczego właśnie ci młodzi ludzie chcieli Hasiny jako premiera? No więc przede wszystkim no on był taką symboliczną postacią konfliktu przez większą część tego wieku, tak, XXI wieku. I generalnie to było tak, że uznawany był za największego przeciwnika politycznego aktualnego rządu, chociaż niekoniecznie nim musiał być, także z tego punktu widzenia został po prostu wyniesiony przez studentów jako ktoś, kto jest antytezą do obecnego układu politycznego. Co jeszcze warto powiedzieć? Wiadomość właśnie o mianowaniu Yunusa pochodziła od głównego koordynatora protestów. Co więcej, po rozwiązaniu parlamentu Bangladeszu teraz do wyborów Yunus ma poprowadzić rząd tymczasowy. No on ma 84 lata, trzeba pamiętać. Wskazuje się, że ten rząd jest tworzony w nadzwyczajnej sytuacji. Jego kadencja jeszcze nie została ustalona. Pamiętajmy, to się wszystko dzieje wczoraj, dzisiaj tak naprawdę. Dalej generalnie jest osobą, Yunus jest osobą szalenie popularną w Bangladeszu i jest jak gdyby, no, cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Co jeszcze ważnego można powiedzieć? No tak, jeżeli chodzi o samą sytuację w Bangladeszu, no to jest tak, brak zaufania do policji, niszczenie mienia, nadal są jeszcze zamieszki, no bo już związane mniej z polityką, a bardziej po prostu z grabieżami. Tutaj jest tak, że właśnie wszyscy analitycy lokalni twierdzą, dziennikarze mówią, że Yunus będzie musiał prawdopodobnie bardzo szybko działać ze względu na to, że będzie musiał gwałtownie dokonać zmian w administracji rządowej z jednej strony, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że gospodarka Bangladeszu jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od eksportu, w związku z tym zatrzymanie fabryk, szczególnie fabryk tekstylnych, tam to jest naprawdę ogromny problem, bo te fabryki No, znaczy to też jest, proszę Państwa, tak, że trzeba pamiętać, że zarówno no, Pakistan to może trochę mniej, ale też Pakistan i Bangladesz są państwami, szczególnie z punktu widzenia tych tekstyliów, znaczy wyzysk ma charakter czysto kolonialny, to znaczy to, za ile możecie Państwo kupić tam, ja akurat znam niestety te państwa bardzo dobrze i znam również ten przemysł bardzo dobrze, tych biznesmenów bardzo dobrze, ale to jest tak, że państwa Europy Zachodniej, firmy z państw Europy Zachodniej wykorzystują takie państwa jak Bangladesz, Pakistan w dużej mierze, Bangladesz bardziej nawet, jako źródło niezwykle tanich towarów, które potem po dodaniu brandu są sprzedawane z gigantycznymi zyskami na Zachodzie. Czyli tam kupuje się za 5 eurocentów na przykład za jakąś tam koszulkę, t-shirta, a sprzedaje się tutaj ją po 40 euro na przykład, bo ma logo brandu, tak? I tak samo jest bardzo wieloma zresztą brandami znanymi, które właśnie tam szyją płacąc grosze, stąd też tamte kraje tak czy inaczej są koszmarnie biedne, pomimo tego, że wydawałoby się, że powinny zarabiać jakieś gigantyczne pieniądze, zaopatrując praktycznie całą Europę Zachodnią, na przykład w bardzo wysokiej jakości tekstylia. No ale to jest właśnie tak, że tamtejsze firmy znowu nie potrafią wytworzyć własnych brandów i sprzedawać bezpośrednio, więc sprzedają właśnie do... Outsourcowana jest tak naprawdę produkcja tam do tych firm w Bangladeszu, natomiast u nas ceny nie spadają przez to, wręcz przeciwnie. Tam się szyje wszystko, od naprawdę włącznie, tam się szyje buty sportowe, tam się szyje piłki do piłki nożnej, tam się szyje wszystkie praktycznie możliwe tekstylia, które są bawełniane. No tam jest po prostu, tam są wielkie uprawy bawełny, ta bawełna jest bajecznie tania i jeszcze dobrej jakości, więc bardzo dużo firm, zresztą polskie firmy też outsourcują tam, liczne polskie firmy dodajmy, outsourcują też Bangladesz, oczywiście najwięcej firm z Wielkiej Brytanii, bo wiadomo, ze względu jeszcze na te i związki kolonialne to kiedyś, ale przede wszystkim na to, że ci bardzo bogaci właśnie Pakistańczycy, czy obywatele Bangladeszu mieszkają na przykład w Londynie, to oni są pośrednikami później w rozmowach z dużymi firmami tekstylnymi europejskimi. Także w Bangladeszu w tej chwili mamy nowy rząd, natomiast ten nowy rząd będzie miał cały czas stare problemy do rozwiązania. Te państwa nie potrafią właśnie wyzbyć się takiego trochę neokolonialnej, bo to już nie jest ta starokolonialna, ale takiej neokolonialnej struktury produkcji, więc stąd są tak bardzo, bardzo biedne. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Już dzisiaj nie odpuszczę tego tematu. Mamy otóż Turcję, która idzie do Trybunału. Turcja złożyła wczoraj oficjalnie swoją aplikację do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. To jest oczywiście, to jest już siódmy kraj, który przystępuje do tego pozwu. To jest pozew, który został złożony przez Republikę Południowej Afryki przeciwko państwu położonemu w Palestynie. Chodzi oczywiście o konwencję o zapobieganiu człowiekoeliminacji. To jest tak, że wniosek Turcji, która jest jednym z najważniejszych, najmocniejszych krajów, które są w tej chwili w tym procesie przeciwko państwu położonemu w Palestynie, no, uznaje się, że wzmocni zdecydowanie decyzje innych krajów regionu również o interwencji i o przyłączeniu się do tego pozwu. To jest tak, jeżeli chodzi o podstawę prawną interwencji, to jest tak, że państwa mogą interweniować, to taka też ciekawostka, żeby państwo wiedzieli, bo się dużo o tym dyskutuje, ale nie wiadomo tak, o co chodzi tak naprawdę, więc to jest tak, że państwa mogą interweniować w takiej sprawie już wniesionej do MTS-u na podstawie mocy artykułu 2 Statutu Trybunału. To jest tak, że tak zwany wniosek o interwencję, artykuł 62 statutu mówi, państwo może zwrócić się do sądu o zezwolenie na interwencję, jeśli uzna, że ma interes prawny, na który orzeczenie w sprawie może mieć wpływ. I tutaj podczas gdy interwencje są dokonywane zgodnie z artykułem 62, to oczywiście wymagają zgody Trybunału. Od państw oczekuje się, że we wnioskach o interwencję wykażą istnienie interesu prawnego, który będzie szczególnie właśnie dotyczył ich w przypadku tej sprawy. Co jeszcze? Mogą również być zaangażowane w sprawę jako strona lub jako państwo interweniujące, nie będące stroną. Co więcej, w deklaracji interwencji składanej zgodnie z artykułem 63 karty Trybunału można zawrzeć ogólne stwierdzenie dotyczące tego, jak należy interpretować konwencję o człowiekoeliminacji będącą przedmiotem sporu, a nie konkretny incydent, na przykład dotyczący istoty sporu. No i interwencje są właśnie prawem państw. Trybunał po otrzymaniu oświadczeń stron w sprawie akceptuje lub też odrzuca skorzystanie z prawa do interwencji zgodnie z formalną oceną tego wniosku. Teraz jest tak, że jeśli chodzi, jak na razie, to tak, Nikaragua złożyła wniosek na podstawie artykułu 62, Palestyna 62 i 63, Kolumbia, Libia, Meksyk i Hiszpania zdecydowała się oświadczyć właśnie wyłącznie na podstawie artykułu 63. Turcja będzie składać wniosek na podstawie 63, ale też zastrzega sobie prawo do interwencji na podstawie 62 w kolejnych etapach sprawy. Tak? To już teraz wiemy, co będzie robiła Turcja. No, generalnie to jest tak, że jaki jest cel, chociaż do niedawna zaangażowanie państw sprawy przed MTS-em nie było często wykorzystywane, no to nabrało nowego znaczenia jako sposób, w jaki wiele państw może wnieść swój wkład na rzecz państwa powoda w sprawach o ludobójstwo, to dotyczyło tak naprawdę spraw Gambii, Birmy, no i Rosja-Ukraina, prawda, w tej chwili. Ta możliwość interwencji była najczęściej wykorzystywana w sprawach, gdy między dwoma państwami sprawa dotyczyła również państw trzecich i coś wpływało na interesy po prostu państwa trzeciego. No to jest tak, że na przykład jeśli chodzi o sprawę przeciwko Rosji, Ukraina przeciwko Rosji, no to na przykład Trybunał przyjął 32 wnioski o interwencję, chyba z 33 składanych. Natomiast no jeżeli chodzi o tę konkretną sprawę i o sprawę Turcja versus państwo położone w Palestynie, to tutaj, jak pisze prasa turecka, zaangażowanie Turcji dotycząca człowieka eliminacji w Gazie oznacza potwierdzenie zarówno prawnej, jak i moralnej odpowiedzialności Turcji na arenie międzynarodowej. Oczekiwano, że Turcja przygotuje bardziej szczegółowy i kompleksowy tekst, ale właśnie poprzez odniesienie się do opinii doradczej z 19 lipca stwierdzającej, że państwo położone w Palestynie jest mocarstwem okupacyjnym w Gazie. No i ten interwencyjny krok Turcji, rozpatrywany łącznie z innymi wysiłkami, może zachęcić właśnie inne kraje regionu, tu chodzi pewnie o kraje arabskie, również do przyłączenia się do tego wniosku. Trybunał właśnie zwraca się do tą sprawy do Republiki Południowej Afryki i później, czyli po tym złożeniu tej deklaracji i państwa położonego w Palestynie o pisemne uwagi w związku z deklaracją kolejnego zaangażowanego kraju. Jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, może przeprowadzić rozprawę ustną w celu ustalenia, czy ta interwencja ma być dopuszczona, czy też nie. Albo też sekretarz MTS-u może przekazać tekst interwencji Turcji stronom, a także właśnie sekretarzowi generalnemu ONZ-u i państwom członkowskim ONZ oraz innym państwom interweniującym. Co jeszcze? Aha, właśnie. Państwo położone w Palestynie ma prawo przedstawić Trybunałowi swoje uwagi na piśmie, ewentualnie sprzeciwić się zaangażowaniu Turcji i Turcja zastrzega sobie prawo do przedstawienia swoich uwag wzajemnych na piśmie. No proces w tej chwili, jeśli chodzi o to, gdzie jest ten proces o człowieka eliminację w Gazie, w strefie opatrunku, przepraszam, to znajduje się na etapie pierwszych zastrzeżeń co do ustalenia właściwości sądu, co nadal jest pierwszym etapem tak naprawdę postępowania. No i oczekuje się, że po tym jak Trybunał uzna, że jest uprawniony do rozpatrywania sprawy, no prawie na pewno jest, bo w sprawie opinii doradczej, prawda, uznał, że jest, więc tutaj jak najbardziej tak, sprawa dotyczącej człowieka eliminacji w strefie opatrunku, to potem przechodzi do drugiego etapu, czyli etapu co do istoty sprawy, tak? Czyli wtedy już bada istotę sprawy i wtedy podejmuje ostateczną decyzję. No, kiedy można się spodziewać zakończenia procesu? Otóż Trybunał przyspieszył rozpatrywanie spraw, natomiast sprawy o człowieku eliminacji i podobne złożone sprawy zajmują więcej niż 10 lat. Na przykład Republika Bośni i Hercegowiny złożyła pozew o ludobójstwo przeciwko Federalnej Republice Jugosławii w 1993 roku. Trybunał wydał ostateczną decyzję w sprawie człowieka eliminacji w Srebrenicy w dniu 26 lutego 2007 roku, czyli dopiero po 14 latach. Jeśli chodzi o właśnie podobną sprawę wniesioną przez Chorwację przeciwko Federalnej Republice Jugosławii, to w 1999 roku złożona 2 lipca, 3 lutego 2015 roku po 16 latach zakończona. Jeśli chodzi o jeszcze pozostałe dwie sprawy dotyczące człowieka eliminacji, to jest Gambia złożyła pozew w dniu 11 listopada 2019, a Ukraina złożyła pozew 26 lutego 2022 roku. Generalnie, jeśli chodzi o sprawę Gazy, to przewiduje się, ale to jest pewna ekstrapolacja, że sprawa o człowieku eliminację może potrwać 7 do 8 lat. Więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast w międzyczasie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może wydawać orzeczenia w sprawie tzw. środków zapobiegawczych, czyli które nie są wyrokiem, ale które mają zapobiec na przykład dalszemu pogarszaniu się sytuacji, bo uznaje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ma miejsce na przykład człowiekoeliminacja, w związku z tym może wydawać takie właśnie rozstrzygnięcia. No i takie rozstrzygnięcie zostało wydane 26 stycznia. Od razu można powiedzieć, mogę Państwu powiedzieć, że państwo położone w Palestynie je całkowicie zlekceważyło. A co mówiło to postanowienie? Otóż państwo położone w Palestynie jest zobowiązane podjąć wszelkie możliwe środki, aby zapobiec popełnieniu czynów określonych w artykule 2 Konwencji o człowieku eliminacji, natychmiast podjąć działania mające na celu zapobieżenia popełnianiu przez armię humanistyczną czynów określanych w artykule 2 Konwencji o człowieku eliminacji oraz zapobiegać i blokować tych, którzy nawołują do człowieku eliminacji na Palestyńczykach w Gazie, czyli codzienne wypowiedzi członków rządu, prawda, praktycznie państwa położnego w Palestynie, do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ukarania, podjęcia pilnych i skutecznych środków w celu umożliwienia świadczenia podstawowych usług i pomocy humanitarnej niezbędnej do wyeliminowania niekorzystnych warunków życia, z jakimi borykają się Palestyńczycy w strefie opatrunku. No to na przykład wysadzanie ujęć wodnych, prawda, przez radosną armię humanistyczną. To jest przykład właśnie czegoś takiego. Oczywiście państwo położone w Palestynie, tak jak powiedziałem, całkowicie sobie zlekceważyło wszystkie te działania Trybunału. Także mamy tutaj Turcję, no ale teraz żebyście Państwo zrozumieli, po co to jest tak naprawdę i jakie to ma znaczenie, jak to proceduralnie wygląda, to chociaż odrobinę powiedziałem. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden króciutki temat, ale muszę o tym powiedzieć, bo to się dzieje, nie ma tego dużo, znaczy nie ma dużo informacji w tej chwili i od razu Państwu powiem, że źródła są bardzo często wątpliwe, tak? Jeśli chodzi w tej chwili o Syrię, a szczególnie o to, co się dzieje w okolicach właśnie Al-Mayadin, Deir ez-Zor, Al-Bukamal i tak dalej, są lokalne źródła. Jest. Syryjczycy mają to do siebie, że każdy tam ma smartfona i radośnie, to już tak było nawet w czasie wojny, że wreszcie ci oficerowie, czyli tam zabierać im te telefony, bo oni potrafili siedzieć w okopach i z tych okopów jeszcze wysyłać MMS-y, tak żeby druga strona dokładnie wiedziała, jak ich trafić rakietą w głowę, prawda, i gdzie dokładnie są, więc tam tych różnych filmów i informacji jest dużo, natomiast część z nich jest po prostu nieprawdziwa. Często nieprawdziwa zresztą nie ze względu na złą wolę, tylko na, nie wiem, no, na jakieś pomyłki oczywiste czy ekstrapolacje, prawda? Ktoś tam widzi jednego jeepa jadącego w jakimś kierunku i potem się pojawia wojska amerykańskie jadą na odsiecz, prawda? No nie wojska amerykańskie, tylko trzech żołnierzy, którzy zgubiło się, prawda, w drodze do, no nie wiem, do sklepu lokalnego, a nie, że jadą na odsiecz. Więc, no mówię, tam jest dużo takiej dezinformacji, szumu informacyjnego może więcej. Natomiast jest mało takich rzetelnych rzeczywiście źródeł, na których można polegać. To od razu mówię, że to zawsze są obarczone pewnym ryzykiem błędu. No ale to, co wiemy w tej chwili z kilku źródeł, no to jest tak. Po pierwsze, wiadomo, że trwa ofensywa tych sił bojowników plemion, bo tak oni się chcą nazywać, zresztą mają różne w tej chwili nazwy, ale to są rzeczywiście plemiona arabskie, które znajdują się na terytorium nad Eufratem, bardzo zresztą gęsto zaludnionym. Nie podoba im się okupacja kurdyjska, czyli ze strony SDF-u, no oczywiście nie podoba im się okupacja amerykańska, a nawet gdyby im się podobały, to są związane, czy też podburzone, czy zwerbowane przez rząd po prostu centralny, rząd w Damaszku i wspierane notabene zbrojnie. Co prawda nie ma tam informacji o SA, prawda, czyli o Syryjskiej Armii Arabskiej, czyli o regularnych jednostkach, no ale artylerii na pewno sobie w sklepie z artylerią nie kupili, więc musieli ją dostać od po prostu armii syryjskiej. Więc krótko mówiąc, syryjskie plemiona prowadzą szeroko zakrojone operacje. Celem tej operacji oficjalnie jest odzyskanie terytorium okupowanego przez Stany Zjednoczone. amerykańskie śmigłowce zaatakowały syryjskie właśnie siły bojowników plemion karabinami maszynowymi podczas ich właśnie oblężenia właśnie czy ataku na miasto Diban na wschód od Deir ez-Zor. To po pierwsze, natomiast to miasto Diban na pewno jest zajęte przez te siły, bo ja widziałem też wideo po prostu ze środka miasta. Robili tam sobie właśnie fotki, wideo i tak dalej. Co więcej, Amerykanie dostarczyli posiłki do bazy naftowej Alomar właśnie w regionie Deir ez-Zor. Po to, żeby, i to są zarówno posiłki dla SDF-u, prawda, czyli dla Kurdów, już tak w skrócie, bo to tam są Kurdowie, ci, którzy są przywożeni z północy, jak i dla własnych wojsk. Kurdowie podawali informacje, RUDAF na przykład, o tym, że tam całe kolumny wojsk specjalnych, komandosów, jakichś tam jednostek szybkiego reagowania dotarły już w tej chwili w ten rejon. A z drugiej strony ja też widziałem informacje tym razem z tych źródeł proszyickich, gdzie mówiono o tym, że również szyickie milicje, te, które stacjonowały w Al-Bukamal, tam przerwały ćwiczenia, bo akurat ćwiczenia się rozpoczynały i wszyscy ładują się na te Toyoty, prawda, i jadą w kierunku tak samo Deir ez-Zor. Także tam się szykuje całkiem spora bitwa. Natomiast no, mamy postępy takie, że te syryjskie plemiona zajęły około 30 miejscowości, ale to jest informacja z wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano nie było informacji o nowych postępach, może w tej chwili to jest. Tutaj co więcej jeszcze możemy powiedzieć, SDF wprowadziło właśnie, czyli Kurdowie wprowadzili całkowitą godzinę policyjną we wszystkich kontrolowanych przez siebie obszarach we wschodniej i zachodniej części Deir ez-Zor. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo, że są zarówno cywile, jak i bojownicy z obu stron są zabici i ranni. Również bojownicy plemion wzięli do niewoli przynajmniej kilku żołnierzy SDF-u, ale ilu, nie wiadomo. Co więcej, w tej chwili, że siły plemienne zajęły takie miasta jak Al-Kaszkija, Garanicz, Abu Hamam, Diban i Al-Latfa we wschodniej części Deir ez-Zor. To jest tak, że przywódcą tego właśnie, tych bojowników plemion, Fighters of the Tribes, oni tak się to tłumaczą sobie na angielski, to jest szejk Ibrahim Al-Hafl. On ogłosił, proklamował wczoraj wieczorem, że plemiona będą kontynuować walkę z SDF aż do wyzwolenia terenów plemiennych, dodając, że plemiona nie zaakceptują poddania się siłom SDF-u. Al-Hafl powiedział też, że nasz lud ma prawo wyzwolić swoje tereny spod okupacji tych bojowników. No, Amerykanie wzmacniają bazy, głównie przerzucając śmigłowce Apache, w sumie 15 sztuk, jak donoszą lokalne źródła. Co więcej, również Amerykanie wzmacniają swoje bazy w Hasace i właśnie rozmieszczają dodatkowy sprzęt wojskowy, głównie przerzucany w tej chwili z terytorium Iraku. Co więcej, wskazuje się, no mówię, to są niepotwierdzone informacje, że amerykański samolot wojskowy wylądował w bazie Kharab al-Jir, przewożąc sprzęt wojskowy i 25 żołnierzy. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Lloyd Austin będzie nadzorował rozmieszczenie większej liczby sił na Bliskim Wschodzie w celu wsparcia państwa położonego w Palestynie, więc nie wiadomo, czy to będzie również dotyczyło tej operacji, czy tylko właśnie tych baz, które są w państwach arabskich. No w każdym razie mamy taką perspektywę, oczywiście pojawiły się od razu, powiem Państwu, informacje są niepotwierdzone, że te siły arabskie doszły do pól naftowych, do pola Konoko. Wiecie Państwo, to jest tak jak z wózkami, wózek akumula, na prąd wózek, trzeba mówić, no więc wózek na prąd. Więc dotarły do tego pola naftowego Konoko, na którym znajduje się po prostu baza amerykańska. Tam się pojawiły informacje o podejściu pod tą bazę, o oblężeniu. Te są nieprawdziwe, tak? To, że dotarły gdzieś do skrajów tego pola, to jest wysoce prawdopodobne, ale to, żeby tam wkroczyły, żeby doszło do jakiejś bitwy z Amerykanami, to tego jeszcze tego nie było. No ale jeżeli będzie taka sytuacja, w której oni wyzwolą po prostu obszary dookoła, Amerykanie będą siedzieli w bazie zamkniętej ze wszystkich stron, no to też jest to niekorzystna sytuacja. Na pewno celem tej operacji jest po pierwsze odzyskanie kontroli przez rząd centralny nad polami naftowymi. Oczywiście te siły plemienne zostały skuszone po prostu tym, że będą miały udział w tym, co zostanie zdobyte, czyli w później w wydobyciu tej ropy. Trzeba pamiętać, że Syria jest państwem bardzo bogatym w ropę, w gaz, tyle tylko, że te złoża są po prostu w tej chwili kontrolowane przez Amerykanów. Oni sobie to później wywożą dalej cysternami do Iraku i tyle. Także zresztą Amerykanie są dokładnie tam, gdzie ropa, tak? To można ich jako kiedyś różdżkarze byli, proszę Państwa. Teraz Państwo, widzicie Państwo, gdzieś tam na zdjęciu satelitarnym siedzi amerykański Marines, to znaczy, że tu są złoża ropy, tak? Więc to mniej więcej tak wygląda w Syrii. Ale ta ofensywa jest po pierwsze bardzo poważna, najpoważniejsza ze wszystkich, a po drugie no, dowodzi też skuteczności jak gdyby polityki rządu centralnego, rządu w Damaszku, no i też tych problemów, o których mówiłem wczoraj, że Arabowie po prostu nie specjalnie kochają Kurdów, a już najmniej kochają Kurdów, którzy ich okupują po prostu, im tak to postrzegają i szczególnie w takiej sytuacji, w której te plemiona siedzą tak naprawdę na ropie, a są biedne jak mysz kościelna, bo wszystkie zyski, które gdzieś tam trafiają też do SDF-ów, no idą po prostu na północ, no, tam gdzie są te miejscowości kurdyjskie, ewentualnie do zbrojenia SDF-u, które też z tymi plemionami nie ma nic wspólnego. Więc taka sytuacja była nie do utrzymania i te powstania takie, czy różne zamieszki spontaniczne wybuchały od dawna, no a teraz mamy już ewidentnie zorganizowaną akcję i próbę również otwarcia frontu tam. To, że te plemiona są bitne, sprawne i tak dalej, no to obserwujemy to w tej chwili. Czy są w stanie stawić czoła, nie wiem, siłom amerykańskim razem z kurdyjskimi? No moim zdaniem nie, no to jest mało prawdopodobne, ale też powstaje pytanie, na ile politycznie mogą sobie Amerykanie teraz pozwolić na masakrowanie tych plemion, tym bardziej, że one jak już rozpoczęły to powstanie będzie kontynuowane. Najwyżej będzie to walka partyzancka przeciwko siłom SDF-u, będą wiązali te siły. Jednocześnie, i to jeszcze chciałem podkreślić, jednocześnie pojawiły się informacje o atakach tureckich na północy właśnie na siły SDF-u, po to również, żeby pomóc tym plemionom arabskim, no bo wiadomo, że dla Turcji również głównym wrogiem jest SDF, prawda, czyli siły kurdyjskie. W związku z tym ja bym się nie zdziwił, gdyby Erdogan próbował interweniować w tej sprawie, tym bardziej, że gdyby spróbował interweniować i pomógł Asadowi w pozbyciu się Kurdów z tego akurat rejonu, czy chociażby w taki sposób, gdyby na przykład zaproponował jakąś na przykład interwencję, no załóżmy z północy, czyli odciągając wojska kurdyjskie znowu od tych pól, no to z całą pewnością łatwiej byłoby normalizować stosunki z Asadem, bo to jest jedyny punkt wspólny, jak gdyby punkt styczny Asada, prawda, i Erdogana, czyli pozbycie się Kurdów. No nie chodzi oczywiście o narodu, tylko chodzi o wojska kurdyjskie, prawda, wojska związane z Partią Pracujących Kurdystanu. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się Państwu chociaż trochę spodobał, chociaż nie zaczęliśmy od wojny Iranu i tak dalej. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności, tak pod klucz, związane z zakupem nieruchomości, no i linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Poza tym przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę, możecie Państwo się, jeżeli macie biznes, możecie się reklamować na tym kanale, proszę się kontaktować via Patronite, później już dalej Państwa też poprowadzę, tak, poprowadzimy. Poza tym pamiętamy, jazda z cenzorami, Romani i te domum, no i oczywiście Alki Laptan Bahwal, Kafi Lattasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia. Aha, jutro będzie odcinek w warunkach polowych. Nie wiem, czy mi się uda go nagrać, więc bardzo Państwa przepraszam za jutro wszelkie niedogodności związane z warunkami, w których będę nagrywał. Dobrze, dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.